Pozdrawiamy serdecznie w wyjątkowym dniu, dniu wspomnienia świętego Jana Pawła II, który wiele znaczy dla nas tutaj obecnych w studio, w reżyserce i mam nadzieję także dla was, którzy jesteście teraz przed radioodbiornikami, a witają się z wami studenci i absolwenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, chociaż niektórzy kończyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bo jest z nami Piotr Brzezina.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Głos rozpoznawalny dla tych, którzy Radia Maryja i Telewizję Trwam słuchają, oglądają. Absolwent naszej uczelni, ale także teraz wydawca informacji w Radiu Maryja. Szymon Kozupa także.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I Szymon jest w tej chwili wydawcą informacji dnia w Telewizji Trwam. I to są absolwenci, a teraz studenci. Przed chwilą odszedł od sterów tutaj, bo realizował program od godziny 14.
Tak, właśnie tak, od godziny 14. Przemysław, znany słuchaczom, zapewne ze słuchawki przysłowiowej.
Tak jest, odbiera telefony od naszych słuchaczy i nieraz nawet usłyszę pozdrowienia na antenie, dlatego miłego pana, który mnie połączył. Maja Stasyszyn.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I to jest już drugi rok, tak? W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Mariusz Bugała.
Szczęść Boże. Że witam serdecznie.
Mariusz jest na roku trzecim.
Dokładnie.
Tak, ja tak cyrkluję, żeby dobrze utrafić. Antoni Gumiński.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Panie Antoni, pan jest drugi rok w uczelni.
Tak, dokładnie, zgadza się.
To są kierunek dziennikarstwo, prawda?
I komunikacja społeczna.
O właśnie, to też ważne uzupełnienie. Pan Piotr Cychowski.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
To też drugi rok, również dziennikarstwo i komunikacja społeczna. No i absolwent, ja wśród absolwentów nie przedstawiłem pana Witolda Ludwiga, który już jest absolwentem, ale też chyba wyższej szkoły, nie akademii.
No właśnie my się pospieszyliśmy z tymi obronami, bo gdybyśmy poczekali na status akademii w ten czas, myślę, że kto się spieszy, tam się diabeł cieszy i tutaj Piotr i Szymon podzielą to zdanie, ale czujemy się wychowankami i wyższej szkoły, i akademii zarazem, jakby nie nazwać. A ja jestem studentem drugiego roku, odkąd minęła dekada, gdy w niej studiowałem.
No właśnie, ja jeszcze pamiętam wspólne spektakle. Pan Piotr, pan Witold uczestniczyli.
Stare dzieje.
Tak, na pełnym morzu, tak? To było.
Tak, ojciec Dariusz, który prowadzi, przypomnijmy słuchaczom, teatr studencki Dobry Wieczór, wówczas, gdy ja byłem na pierwszym, a Piotr już wówczas na drugim roku, ojciec reżyserował sztukę Na pełnym morzu.
Sławomira
Mrożka. No i przypadły nam w udziale. Do dziś nie wiem, dlaczego akurat tak obsadowo. Piotr, rola średniego, mnie grubego. Myślę, że powinno być na odwrót.
Tak, tak.
Z pewnością.
Tak.
Ale już...
Ale
nic z tym nie zrobimy.
Nic z tym nie zrobimy, bo już jesteście absolwentami.
Tak, to prawda.
Dzisiaj mówimy na temat Rzecz o wolności słowa. To tytuł jednego z utworów Cypriana Kamila Norwida. Ten rok jeszcze trwa, Cypriana Kamila Norwida. I będziemy chcieli w różnych kontekstach o tej wolności słowa porozmawiać. Będziemy mieli okazję wysłuchać również ludzi, którzy tym zajmują się naukowo, wszak jesteśmy Akademią Kultury Społecznej i Medialnej. Zwracam też uwagę na to słowo kultury. I w mediach, i w naszych relacjach społecznych, czyli w społeczeństwie. I mam wrażenie, że coraz mniej tej kultury, przynajmniej tak na zewnątrz, dlatego tym ważniejsza ona się staje i ta Akademia ma jeszcze, powiedziałbym, większą motywację do tego, żeby kształcić ludzi, którzy wejdą później w te przestrzenie i tę kulturę zaprowadzą, bo na razie kulturalnie się nie zanosi. Ale u nas jak najbardziej kulturalnie. Chciałbym, żebyśmy posłuchali pana profesora Wiesława Ratajczaka, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który pracuje w Instytucie Filologii Polskiej. Opowie nam, skoro tytuł audycji Rzecz o wolności słowa, o rzeczy o wolności słowa, słowa o tym poemacie Cypriana Kamila Norwida, a później porozmawiamy. Jeżeli macie, moi drodzy, zwracam się teraz do słuchaczy, coś pod ręką, telefon, gdzie jest notatnik, albo korzystacie jeszcze z kartki i z długopisu, co też polecam, to spróbujcie sobie też robić jakieś notatki z tego, bo będziecie mieli okazję również do rozmowy po tym tej wypowiedzi pana profesora Wiesława Ratajczaka. Podamy numer telefonu, możecie SMS-ować, możecie pisać na Facebooku. Już teraz zaglądajcie na profil Czasu Wzrastania na Facebooku w Radiu Maryja i tam możecie również napisać swoje przemyślenia. Widzę, że przy telefonie Antoni, przy Facebooku Mariusz, tak? Jak zauważą, to będą starali się w trakcie rozmowy również wasze głosy odczytywać. A poza tym telefony takie jak zawsze do radia 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200, zagranica 0048 56 655 23 33 i 66, a zagranica choćby dlatego, że po pierwsze jesteśmy tam słyszalni, ale po drugie, że będziemy mieli dzisiaj gościa z zagranicy. Specjalna okazja to również dzisiaj na naszej antenie, więc do 23.35 koniecznie bądźcie razem z nami. Teraz pan profesor Wiesław Ratajczak, rzecz o wolności słowa.
Rzecz o wolności słowa Norwid wygłosił w Paryżu 13 maja 1869 roku. Słuchało go według różnych źródeł od 300 do nawet 600 słuchaczy polskich emigrantów. To wystąpienie publiczne spotkało się z bardzo żywym, bardzo życzliwym przyjęciem słuchaczy. Nawet ci, którzy narzekali, że Norwid poeta jest ciemny i niezrozumiały, słuchając go, stwierdzali, że mówcą jest porywający. A mówił o słowie. Kładł nacisk przede wszystkim na twórczej mocy słowa. Rzecz o wolności słowa to właśnie dosłownie rozprawa o tym, traktat o tym, że słowo obdarzone jest wolnością, wolnością, która nieustannie bywa zagrożona. Tak jest również w czasach współczesnych, twierdził Norwid. A co słowu zagraża? Przede wszystkim sprowadzanie słowa do tego, co użyteczne, czyli instrumentalne traktowanie słowa. Zniewalanie słowa i zniewalanie słowem słuchaczy, tych, wobec których słowo kierujemy. Słowo cierpi ucisk, tak mówi Norwid. Mówi, że to zdarza się niezależnie od epoki, ale być może ta, w której refleksja Norwida pada, była szczególnie podatna na taki negatywny, pełen przemocy stosunek do słowa. Drugim wielkim zagrożeniem jest odejście od świętości, od tego, co jest najgłębszą genezą słowa, od natchnienia duchem. Norwid stwierdza, że człowiek nie wywiódł słowa sam z siebie. To znaczy, że słowo nie jest wytworem człowieka, jest śladem aktu twórczego. W oczywisty sposób nawiązywał do tej interpretacji słowa, która wyszła spod pióra świętego Jana Chrzciciela, tej, która otwiera Ewangelię. Przeciwko traktowaniu słowa jako środek występował poeta, domagając się właśnie wolności słowa, chciałoby się powiedzieć pewnej autonomii słowa, docenienia słowa, docenienia także jego świętego wymiaru. Słowo jako cel. Dzisiaj, stwierdzał Norwid, to bywa często kwestionowane, a tymczasem, by słowo miało prawdziwą wartość, prawdziwą moc, by mogło swoją wolę objawić, musi to być nieustannie przypominane. Dzisiaj zredukowane do usztecznego narzędzia staje się swego rodzaju sługą wulgarności. Traci głębię, traci moc zdobywania światła. Bardzo silnie, bardzo blisko stara się postawić słowo Norwid obok historii wcielenia. Może takim kulminacyjnym momentem opowieści o dziejach, bo traktat Rzecz o wolności słowa wygłaszany publicznie zawierał także swego rodzaju historię ludzkości, której kulminacyjnym momentem był moment wcielenia. Warto te słowa zacytować, kiedy słowo zyskuje szczególną moc. Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, stało się. Między ludzi wszedł mistrz wiekuisty i do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dołączył biografię każdego człowieka. Do epoki każdy dzień, każdą dnia godzinę, a do słów umiejętnych wnętrzną słów przyczynę, to jest intencję serca. Więc wstąpił sam na dno, zawładnął, nie jak króle i mocarze władną. Czyli powiedzieć można, że wtedy w drodze, w czynie, w słowie Jezusa powtarza się ten pierwszy rozdział historii słowa, kiedy słowo ma swoją prawdziwą wartość, a także zostaje w sposób fundamentalny ustanowiony ten związek między słowem a sumieniem, między słowem, a jak to poeta pięknie ujął, intencją serca. Każde słowo, każdy czyn, każdy człowiek znajdują teraz swoje szczególne miejsce w historii. To, co Norwid pisał o swoich czasach, czasach, które poszukiwały użyteczności, które tak wyraźnie wskazywały na skuteczność jako miarę wszelkich ludzkich działań, w tym także posługiwania się słowem, zapewne nie jest rozdziałem zamkniętym. Można te słowa, można te diagnozy odnieść i do współczesności. Podobnie jak pewną wątpliwość zgłaszaną wobec tego obiegowego sformułowania, że głos ludu, głos większości jest głosem Boga. Powiedzieć można nieco trawestując słowem Boga. W tym przypadku Norwid opowiadał się za mniejszością. Mniejszością, którą zapisywał wielką literą. I może to już ostatnie słowa, które zacytuję z poematu. I dnia, którego mniejszość straciłaby mowę, dosnułby się kłąb dziejów lub skłamał osnowę. Nie z większości, bo promień inicjatyw świta ani z wielmożnej dłoni, lecz z tej, co przebita. Siła więc nie wynika z wielości głosów poparcia, nie wynika z jakiegoś społecznego prestiżu, wynika ze związku z męczeństwem, ze związku z krzyżem. To bardzo głęboki traktat, jak powiedziałem, filologiczny, historyczny, historiozoficzny, filozoficzny, ale też w bardzo wielu swoich wymiarach praktyczny. Jak powiedziałem, słuchacze odebrali ten wywód Norwida bardzo przychylnie, z wielkim przejęciem. Sam Norwid natomiast wspominał, że ten dwugodzinny wysiłek, bo tak długo wygłaszał swój poemat, wręcz fizycznie go wyczerpał. Powiedzieć więc można, że za dobrze wygłoszone słowo też trzeba płacić pewną cenę. Myślę, że warto zapamiętać Norwida, który stoi wobec swoich słuchaczy, jeśli nie po to, żeby cokolwiek osiągnąć w sensie praktycznym, żeby ich przekonać do swojego programu politycznego, czy do jakichś racji, które można byłoby wymierzyć sukcesem, finansowym, prestiżowym czy jakimkolwiek innym. Staję wobec słuchaczy jako pośrednik, jako sługa słowa i rysuję tę odwieczną historię, która zapewne i za naszych czasów się powtarza i nie tylko za naszych czasów, ale w każdym człowieku, który słowa używa. Czy słowo może być niewolone, słowo może być ograniczane, słowo może być wyłącznie wykorzystywane, ale słowo też może objawiać swoją wolność, słowo zbliżone do świętości, słowo, które ma swoje głębokie zakorzenienie w tym, co jest taką najgłębszą samotnością człowieka i miejscem spotkania człowieka z Bogiem, czyli rodzi się słowo w sumieniu. Tak w kilka minut może o najważniejszych treściach tego poematu, choć, jak powiedziałem, sam Norwid wygłaszał poemat wobec licznej publiczności przez 2 godziny.
To pan profesor Wiesław Ratajczak, który pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a z nami studenci i absolwenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Norwid, no, szczególny nasz wieszcz, który zajmował się wagą słowa, głębią słowa. Mówił, jak pan profesor wspomniał, że słowo jest świadectwem aktu twórczego. No i tak, jakie macie w ogóle, czy wobec tego, co zostało powiedziane, macie jakieś swoje przemyślenia, doświadczenia? Patrzymy na tę rzeczywistość, w której jesteśmy. Jesteśmy jednocześnie w Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Kultury. Słowo jest elementem kultury przecież. Takim słowem nie posługuje się nikt inny jak człowiek, choć wyraża je w różnych językach. Jakie jest wasze doświadczenie słowa dzisiaj, tego mówionego, pisanego, wysyłanego?
Słowo w dzisiejszych czasach,
Mariusz,
jest bardzo, można powiedzieć, niszczone. Jest bardzo takie zagubione. O ile słowo ma ogromną wartość, tak naprawdę ludzie w dzisiejszych czasach, uważam, nie doceniają tej wartości. To jest olbrzymia wartość, ponieważ o tyle, ile możemy mówić coś komuś i przez to też dawać mu jakieś wartości, przekazywać mu pewne cechy, pewne również i wartości, tak możemy w pewien sposób go ranić. Ranić, zniewalać, a także zniewalać siebie.
Ale skoro pan Wajmariuszu jako pierwszy zabrał głos, to tu jest o Norwidzie. Pan 2 lata temu występował w Pierścieniu Wielkiej Damy Cypriana Kamila Norwida. Był pan Makyksem. COVID przerwał trasę Teatru Dobry Wieczór po Polsce. Czy pan z tego doświadczenia też kilku spektakli, które pan wówczas zagrał jako Makyks, co pan odebrał dla siebie, albo co pan z tą postacią zrobił, jak się z nią związał, bo wiem, że ona wywarła na panu wpływ, a przecież wykreował ją Cyprian Kamil Norwid.
Postać Makyksa jest szczególnie dla mnie ważną postacią. Ja miałem taką możliwość odegrania tej roli. I tak naprawdę zwyczajna postać uświadomiła mi wiele rzeczy. Uświadomiła mi też moje miejsce na tym świecie. Uświadomiła mi też, po co żyję. Żyję dla wartości, żyję dla wolności. Makyks to była osoba, która nie była doceniana przez innych. Była bardzo zamknięta też w sobie przez to, że inni zamykali się na nią i nie pozwalali jej w pewien sposób się otworzyć. I też doświadczam tego, że Makyks jest bardzo spokrewniony ze mną przez to właśnie, przez swoją osobowość, ale też przez ten cały świat, który czasami, mimo że wydaje się piękny, również też jest i bardzo bolesny. Ale ważne jest w tym wszystkim, żeby mimo tej bolesności, mimo cierpienia, mimo wielu trudów, jakich spotykamy w życiu i doświadczamy, aby nie ulegać pewnej przemianie, jak wiele ludzi, ale dążyć do pełnienia dobra.
Makyks też pisał, no i to też łączy Makyksa z Panem. Norwid w tym poemacie Rzecz o wolności słowa mówił też, że słowo cierpi ucisk. Kto uciska słowo dzisiaj, waszym zdaniem? Co uciska słowo? Co sprawia, że to słowo jest jakoś spętane?
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, zanim postaram się jakoś wyrazić odczucie na pytanie, które ojciec zadaje. Pierwsze, o czym pomyślałem, kiedy mowa jest o słowie, że właściwie dar słowa, dar wymowy, język, którym się posługujemy, jest tym, co od świata natury nas wyróżnia i to jest jedna z tych cech człowieczeństwa, cech człowieczych, która pozwala nam naturę jakby przeżywać, animować i udoskonalać do pułapu kultury. I rolę słowa zwłaszcza przeżywają ci, którzy mają do czynienia na przykład z niemowlętami albo którzy doświadczyli śmierci jakiejś bliskiej osoby. Dlatego, że zwróćmy uwagę, co najbardziej przeżywają młodzi rodzice, kiedy ich dziecko dorasta, kiedy z wieku niemowlęcego staje się bobasem, no właśnie wyczekują na to pierwsze słowo i później wspominają, czy tym pierwszym słowem było mama, czy to było tata, czy to było gugu, potem staje się to przedmiotem jakichś domowych żartów, kogo kocha bardziej, kogo kocha mniej. Oczywiście mówię to tak troszeczkę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście to pierwsze słowo jest szczególnie ważne i ma taką ma swój szczególny wyraz i na pewno pozostaje w sercu całej rodziny przez całe życie. Podobnie się dzieje w przypadku, kiedy ktoś odchodzi i nie tylko w jesieni życia. Często wspominamy, zwykle nie spodziewamy się, że jakieś słowa są później tymi ostatnimi. One niekiedy urastają do rangi testamentu. Mówimy, a ta ciotka to była mądra, ona mi powiedziała, jak odchodziła. Więc myślę, że każdy z nas doświadczył takich momentów w naszych rodzinach, pośród bliskich. Każdy może posłużyć się przykładami.
A wspaniałym też przykładem jest 7 ostatnich słów Chrystusa z krzyża. I to wykonało się, prawda? Ostatnie wykonało się. Słowo, które no, każdy z nas tak naprawdę na zakończenie tutaj tego naszego ziemskiego życia, a zbliżamy się też do listopada, który w naszej polskiej tradycji, w naszym polskim kodzie kulturowym jest szczególnie ważnym miesiącem pokazującym perspektywę dla każdego z nas. Oby każdy tak właśnie jak Chrystus mógł to ostatnie słowo wyrzec, wykonała się wola Boża w moim życiu i dlatego mogę odejść.
Tak, nawiasem mówiąc, Cyprian Kamil Norwid jeden ze swoich wierszy właśnie podsumował, czy opatrzył przypisem, czy motto consummatum est, to tak w odniesieniu do tego, co ojciec powiedział. Natomiast w kontekście takim kulturowym, który nas otacza, z pewnością no, mamy do czynienia z wielką dewaluacją słowa, to znaczy nawet nie do końca uświadomioną, ale taką, która nawet przyniesiona zostaje przez progres technologii, przez progres cywilizacji, która niestety niesie ze sobą regres człowieczeństwa. To znaczy kultura słowa, kultura literacka i nawet logosfera, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze przed wynalezieniem internetu w 1968 roku, zaczyna jakby ustępować miejsca ikonosferze. I widać to nawet po upadku prasy pisanej. Spójrzmy szczerze, kto z nas dzisiejszego dnia był w kiosku i kupił dziennik? Kto z nas nawet był w kiosku i kupił tygodnik? Wszyscy, mówiąc dzisiejszym językiem, scrollujemy portale internetowe i liczy się news, jego szybki przekaz. I jest to jeden ze znaków czasu.
Ja zaprenumerowałem nasz dziennik w wersji elektronicznej.
Jest ojciec chlubnym przykładem i wyjątkiem, który potwierdza regułę. Jakkolwiek czytelników naszego dziennika akurat jest wielu i sam do nich także należy.
No właśnie, tutaj Witold mówił ikonosfera, która dzisiaj dominuje i takie zdanie, że progres, czyli postęp technologii, no często jakoś idzie w parze za regresem jakiejś części nas, jako ludzi. Tak to odbieram. Również przez no jakby zastępowanie słów emotikonami, symboliką, skrótami. Ten język przestaje być piękny, a staje się wyłącznie użyteczny. O tym też mówił Norwid i pan profesor, że słowo zredukowane jest do użytecznego narzędzia. Maja.
Warto wspomnieć o tym, że Norwid jeszcze zanim zaczął odczytywać swój poemat, to w takim wstępie zaznaczył, że mamy coś, co nazywa się wolnością słowa i mamy coś, co nazywa się wolnością mówienia. I ta wolność mówienia to jest po prostu to, że każdy człowiek ma to podstawowe prawo do powiedzenia tego, co chce. I Norwid zaznaczył, że to nie jest to samo, co wolność słowa. Wolność mówienia, można powiedzieć, że ona właśnie jest tak mocno instrumentalizowana, o czym też mówił pan profesor. I tutaj słowo jest sprowadzane właśnie tylko do roli narzędzia, kiedy prowadzimy dyskusję i słowa używamy w celu wygrania tej dyskusji, w celu poparcia naszych argumentów i dojścia do tego zwycięstwa, pomimo tego, że czasem obejmujemy błędne stanowisko. Używamy właśnie słowa jako narzędzia, żeby zwyciężyć w dyskusji. Natomiast wolność słowa, słowo powinno służyć dobru i słowo wymaga właśnie tej służby też prawdzie. Także mamy różnicę między mówieniem tym, co chcemy, a korzystaniem z tej wolności słowa, ponieważ prawdziwa wolność słowa powinna zawsze prowadzić do prawdy. Słowo powinno prowadzić do prawdy.
Mówi pani Maju coś, co też z tego poematu wyłowił święty Jan Paweł II. Być może tego nie pamiętacie, bo nie wypominając, jesteście zbyt młodzi. Ale w roku 91 Jan Paweł II przybył do Polski i genialnie przedstawił nam przykazania dekalogu. Był no, fantastycznym prorokiem wówczas dla nas, przestrzegał nas przed wolnością, która może stać się swawolą bez odpowiedzialności. I niestety zachłysnęliśmy się czymś takim. Niektórzy mają to do dzisiaj, takie zachłyśnięcie się i myślą, że są wolni, a w gruncie rzeczy chyba czymś spętani. Posłuchajmy może fragmentu słów Jana Pawła II. One korespondują z tym, co pani Maja przed chwilą powiedziała.
W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Wolność mowy. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym. Ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia. Jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko.
To święty Jan Paweł II. Ósme przykazanie. Nie będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To przeciw jest szalenie takie elektryzujące, prawda? Że coś robimy przeciwko komuś. To jest działanie po prostu złe. Tak patrzę też na pana Piotra, pana Szymona. Będziemy więcej jeszcze mówić pewnie o newsach, ale no właśnie, mamy różne protesty. Wolne media i to się przez wszystkie przypadki odmawia. Dziennikarze twierdzą właśnie, niektórzy, przynajmniej ci, których mam na myśli, a o których nie powiem, bo głowa też jest po to zamknięta, żeby tych myśli nie było widać nieraz, to no, o tych wolnych mediach i wolnym dziennikarstwie mówią, ale czy tamto słowo w tych wolnych mediach jest rzeczywiście wolne?
Ja może jeszcze nawiążę do słów papieża, które mieliśmy przed chwilą okazję wysłuchać. No, jestem zaskoczony, jak aktualne są to słowa, można powiedzieć, prorocze, bo rzeczywiście jest tak, że mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której coraz częściej, coraz bardziej brakuje odpowiedzialności za słowa. Można chociażby w internecie powiedzieć cokolwiek o kimkolwiek. I oczywiście są granice gdzieś kodeksu karnego, które sprawiają, że gdzieś jest ta odpowiedzialność, ale jednak to jest na tyle rozmyte, że mamy prawie każdego dnia do czynienia chociażby z polityczną wymianą ciosów, mówię o tym, bo ja to obserwuję najczęściej na Twitterze, chociażby, czyli pomówienia jednej czy drugiej strony. No to bardzo często, przykro się na to patrzę, ale tak właśnie jest. Także prorocze słowa Jana Pawła II, świętego.
Ja bym powiedział coś takiego, bo urzekło mnie bardzo mocno w tym poemacie Norwida to, że to słowo cierpi ucisk. I zacząłem się tak trochę zastanawiać nad tym rzeczywiście związkiem, o którym mówił Piotr, związkiem słowa z odpowiedzialnością, związkiem słowa z prawdą, pięknem. Natomiast, bo widzę taką bardzo dużą różnicę pomiędzy pewnym modelem idealnym, o którym mówił Norwid, to znaczy słowo jako moc sprawcza, moc twórcza, możemy my w mediach pracując razem z Piotrem rzeczywistość określać taką, jaką jest, wiarygodnie, bo staramy się to, co dostrzegamy, przekładać na język newsa, materiału newsowego, a możemy tą moc sprawczą, moc twórczą skierować w zupełnie inną stronę, to znaczy stworzyć rzeczywistość całkowicie alternatywną wobec tej, która jest naprawdę. I to, co mówił Piotr też, ja mam takie doświadczenie też obserwacji mediów w Polsce, że tak naprawdę każda opinia jest traktowana już z góry jako wiarygodna. Jesteśmy troszeczkę takimi niewolnikami takiego spojrzenia na źle pojęty obiektywizm, który podpowiada nam, że każda opinia jest wiarygodna i wszystkie opinie są sobie równe. Natomiast nie mamy żadnego punktu odniesienia w stronę prawdy. Każdy może powiedzieć wszystko, natomiast obawiam się też, że pracując w tej przestrzeni medialnej, bardzo często brakuje nam narzędzi, które są w stanie rozpoznać to, gdzie ta prawda rzeczywiście jest. My będąc bardzo często gdzieś tam cały czas pod presją, nazwijmy to, newsów, które do nas trafiają z każdej strony, z różnych przestrzeni, tracimy jakby taki związek z prawdą przez samo to, że jesteśmy zarzuceni opiniami i nie mamy troszeczkę też, brakuje nam narzędzi, które mogłyby wyrwać nas z tego i zweryfikować, co jest rzeczywiście prawdziwe. Bardzo często takie jest moje doświadczenie też funkcjonowania w tym systemie. Co?
Ja przyznam, że jak przyglądam się pracy kolegów z redakcji Radia Maryja, to nie sposób nie odnieść tego wrażenia, że reprezentują zupełnie inną definicję komunikacji społecznej niż ta, ten inną narrację, mówiąc tak ich językiem, niż inne media. To znaczy chodzi o te definicje pomiędzy rozumieniem mediów jako mas mediami i środkami masowego przekazu, czy mas mediami, jak to dawniej nazywano, a tym, co właśnie tutaj koledzy reprezentują, czyli media są środkami społecznego komunikowania. I ta komunia oznacza właśnie tę łączność z ludźmi. Powtórę, przychodzi mi na myśl, że tak naprawdę ta wolność w wielu mediach, zwłaszcza tych prywatnych, chociaż publiczne też nie są wolne od tego, że tak naprawdę, a właściwie wolne są głównie na to skazane, nie mam na myśli obecnych, tylko w szerszym rozumieniu media publiczne, prawda, że one są uzależnione od właściciela. To znaczy zmienia się właściciel, redakcje są pozamiatane i ta wolność jest po prostu podyktowana, czy model, czy stosunek do tej wolności podyktowany po prostu strukturą własności. I w tym sensie mamy do czynienia z niczym innym, jak po prostu z wojnami informacyjnymi. Z wojnami informacyjnymi grup interesów, które oni reprezentują, a to posługując się właściwie językiem wojennym, nawet takiego chińskiego stratega Sun Tzu, jest to po prostu logomachia. I tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z wojną hybrydową na noty dyplomatyczne. Nie potrzeba jeszcze nawet sięgać po broń. I teraz czym my definiujemy jako uchodźcę, czy jak, prawda, nawet na tych przykładach mamy z tym do czynienia. Więc słowo, ono tak naprawdę może być życiodajne i może też być śmiercionośne. Wspominam o tym i mówię o tym ze wzruszeniem, patrząc na to, jaką odpowiedzialnością są obarczeni pracownicy redakcji informacyjnych, jaką misję niosą oraz też jak często, mam nadzieję, znaczy niestety, jak nieuświadomioną często mają tę rolę, więc ja osobiście bardzo gratuluję tutaj kolegom i
ja mam też takie...
Tak, i dziękujemy im za to.
Tak, słuchając Witka i jak mówi też o tym śmiercionośnym narzędziu, to jest właśnie to też, co pisze Norwid, że słowo stało się użytecznym narzędziem, ale narzędziem do czego? Bo ja mam też trochę taką refleksję, że w mediach największą zbrodnią, jaką możemy zrobić, uczynić, ale którą też bardzo często dostrzegam to, że ona jest stosowana. To jest śmierć cywilna. My możemy po prostu w jakiś sposób upokorzyć człowieka na tyle, że on po prostu nie jest traktowany jako postać wiarygodna. To znaczy to, co mówiłem, że wszystkie wypowiedzi mają przypisaną jakby walor wiarygodności, tak? A w konkretnym przypadku wycinamy człowieka i zabieramy mu właśnie to prawdopodobieństwo wiarygodności, czyli pokazujemy go jako tego, który na pewno nie ma racji. Tak,
tak i trzeba też dodać, przepraszam, że wszedłem w słowo, że jaka ironia losu. Zobaczmy, co teraz spotyka świętego Jana Pawła II, jaki atak na niego samego, atak słowem przebiega, ale chciałbym też powiedzieć, że atakiem słowem może być także przemilczenie. I przemilczenie także może zabijać. Nawet wygaszanie świętego Jana Pawła II, jego nauczanie. Na przykładzie posługi Radia Maryja. Wspominam o tym przy okazji zbliżającej się 30. rocznicy jego posługiwanie. Że stosunek do Radia Maryja, mówię o nieprzyjaciołach, o których tutaj przypomnimy codziennie w redakcjach, się modlimy codziennie, między innymi o 16:30, to stosunek do radia o tym negatywnym, wspominam, właśnie rozpięty był pomiędzy tym stosunkiem negatywnym, agresją słowa, ale równie tym dla nas złowrogim było to przemilczanie, jego doniosłej roli, tego, jakie owoce on przynosi. Więc to także przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o tej roli słowa, jego obecności i nieobecności.
Tylko właśnie to słowo, no tak, kiedy je wypowiadamy i o tym tutaj Jan Paweł II mówił, ono musi być powiązane z prawdą, tak? Ono nie ma być spętane. I teraz myślę, że warto w dzień świętego Jana Pawła II, kiedy mówimy rzecz o wolności słowa, zastanowić się, czy słowo, które ja wypowiadam, ja, jako ksiądz, jako student, jako pracownik mediów, jako polityk, jest wolne, bo mam pełne usta wolności, pełne usta. To, co robili posłowie też na mównicy sejmowej, choćby w tej słynnej debacie poświęconej przedłużeniu stanu wyjątkowego w części Polski, no to, to była żenada żenad.
Ja tylko, ojcze, na sekundę chciałem jeszcze wrócić do ojca poprzedniego pytania. Ojciec mówił o wolnych mediach, czyli rozumiem, że nawiązywał ojciec też do pewnych protestów, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie w obronie części mediów. Ja przypominam sobie i nasi słuchacze są tego z pewnością świadomi. To, o czym mówił przed chwilą Witold, jesteśmy w radiu, które w zasadzie od kiedy powstało, czyli od 3 dekad, walczy o ten swój byt na różnych frontach. Na początku była to walka o koncesję, a później była to walka z oszczerstwami. Pamiętam sprzed dekady walkę o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, batalię wielomiesięczną. I co ciekawe, przedstawiciele tych mediów, którzy na przykład teraz krzyczą o potrzebie wolności mediów, wówczas, gdy toczyła się walka o telewizję Trwam i miliony ludzi wychodziło na ulicę, no, stosowali taktykę przemilczania czy marginalizowania tej kwestii. Dzisiaj słyszymy o potrzebie wolności mediów, więc może warto to też zestawić.
Zaczynamy, myślę, dzisiaj też od siebie, tak? Wolność słowa. Czy moje słowo jest wolne? Bo, panie i panowie, to, że mamy wolność mówienia, nie znaczy, że słowo wypowiadane przez to, że mamy wolność mówienia zagwarantowaną, jest wolne. Wolne media mogą wypowiadać zniewolone słowo na różne, przez różne rzeczy. Jest jedno kryterium właśnie, o którym też święty Jan Paweł II mówi tak, by mówić o wolności słowa.
8. przykazanie dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Nie mów fałszywego świadectwa. Tym przykazaniem Bóg przymierza, szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach, w różnych układach.
Niby proste. Prawda jest dobrem, a kłamstwo jest złem. Ale niektórzy próbują działać tak, żeby cel uświęcał środki, czyli przez kłamstwo, no, nawet próbują budować narrację, tak, o której mówią, że jest prawdziwa. Prawda może nie mieć znaczenia dla tych, którzy tworzą narrację, próbują narzucić jakby pewien sposób postrzegania rzeczywistości, interpretowania rzeczywistości, a nawet kłamstwa samymi faktami. Tutaj to jest to, co o słowach mówiliśmy, prawda? Ma znaczenie, czy powiemy choćby uchodźca, imigrant, emigrant, tak? To są zupełnie też inne rzeczywistości i nieraz się nimi tak łatwo żongluje, jakby były słowami, powiedziałbym, co najmniej blisko znacznymi, żeby nie powiedzieć ekwiwalentami, a one znaczą zupełnie coś innego. Niezależnie od tego mamy do czynienia z człowiekiem. Tak? Nie można o tym też zapominać.
No, czasami używamy też eufemizmów, żeby nie powiedzieć o czymś wprost, żeby ukryć może też znaczenie jakiegoś słowa. Przykładem może być aborcja. Bardzo często i głośno się też mówi w ostatnich latach o aborcji. Nie mówi się o zabijaniu dzieci małych, poczętych, tylko mówimy o procederze aborcji, o procedurze medycznej. Odczłowiecza się w jakiś sposób właśnie słowami też to, z czym mamy do czynienia.
My jeszcze powiemy sobie o tych różnych, o takiej atmosferze kłamstwa, o tym Jan Paweł II także wspomina w tej ważnej homilii, a dla nas szczególnie ważnej jako Akademii Kultury Społecznej i Medialnej właśnie, ale też zobaczmy przestrzeń kultury. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny i publicystka naszego dziennika, o kulturze powiedziała tak.
W jednym z wierszy Stanisław Wyspiański zawarł swoje marzenie o teatrze. Teatr ten nazwał ogromnym. Myślał o teatrze wielkiego artyzmu, wielkiej myśli i wielkiego ducha. Ale żeby to wszystko zaistniało, potrzebne jest słowo. Bez słowa nie ma teatru. Nawet pantomima, choć nie wypowiada na głos słowa, to jednak prezentuje myśl, która gdzieś tam w mózgu się werbalizuje. Waga słowa jest nieoceniona, a kiedy mówimy o wolności słowa, pojawia się dodatkowa przestrzeń znaczeniowa. Oznacza to, że nikt nie cenzuruje artystom wypowiadanych na scenie słów, którymi przekazują myśli autora. Słowo jest nie tylko nośnikiem treści sztuki, ale też pełni funkcję estetyczną. Może być wspaniałą harmonią między wyrażanymi treściami i sposobem ich wyrażenia. Tutaj myślimy na przykład o pięknej poezji. Słowo jest jednym z najgłówniejszych elementów, a właściwie najgłówniejszym elementem budującym spektakl. Tworzy postać i relacje z innymi postaciami, tworzy nastrój, mówi o emocjach, wyraża duchowość. Tworzy interakcję między sceną i widownią. Tak więc słowo musi być wolne, nie może być spętane na przykład cenzurą polityczną, co łączy się z tak zwaną często opcją światopoglądową, na przykład słowo propagujące światopogląd chrześcijański, co w dzisiejszym świecie sztuki i w ogóle w świecie ma miejsce, jak wiemy, bo te cenzuralne działania widzimy. Ale wolność słowa może być nadużywana w niecnym celu. Dzisiaj w teatrze słowo nierzadko kojarzy się z wulgaryzmem, bo takim pseudojęzykiem najczęściej operują aktorzy w przedstawieniach. Reżyserzy takich przedstawień usprawiedliwiają swoje działania pseudotwórcze wolnością artystyczną, która dotyczy zarówno słowa, obrazu, formy inscenizacyjnej, a także relacji między postaciami. Wulgaryzm słowa, obrazu i wszystko, co z tego wynika, reżyserzy tłumaczą jako prawo do wolności do wyrażania ekspresji artystycznej. A przecież rynsztokowy wulgaryzm, zarówno wyrażony poprzez słowo, jak i obraz, nieumotywowany artystycznie, jest czymś, co powinno eliminować taki spektakl z przestrzeni artystycznej. A skoro tak, skoro przedstawienie nie ma w sobie nawet krzty artyzmu, to nie jest teatrem, nie jest sztuką. A mimo to, jak widzimy, jest wystawiane na scenach teatralnych i to za nasze podatników pieniądze. I w tym kontekście rozumiana wolność słowa nie jest wolnością, a pewnym rodzajem zniewolenia ideologicznego, związanego z dyktatem relatywizmu, poprawnością polityczną, presją środowisk lewicowo-liberalnych, środowisk promujących LGBT itd., itd. To jest uzurpacja określenia wolność słowa i tłumaczenie prawem do wolności artystycznej słów, które nie są słowami języka polskiego, lecz patologią. Patologią, którą powinno się eliminować. A już na pewno owa patologia nie powinna mieć miejsca na scenie teatralnej. Wszak nie rozwija odbiorcy, czyli widza teatralnego, ani intelektualnie, ani duchowo, ani estetycznie. Natomiast ustecznia go, degraduje i zniewala. Tak więc wolność słowa w dzisiejszej kulturze, w teatrze, ma często zdradliwe oblicze.
To krytyk teatralny i publicysta naszego dziennika, pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, o niebezpieczeństwie chodzenia też do teatru. Teatr był tym miejscem, gdzie chodziło się także i odświętnie ubranym, dlatego że spodziewaliśmy się czegoś świątecznego, nie rynsztokowego. tak? No, nie jakiejś wulgarnej nagości, która często zastępuje talent danego aktora, a przynajmniej próbuje nagość przysłonić różnego rodzaju takie no, braki chyba związane z wolnością, bo to słowo, które jest wypowiadane w teatrze, często jest spętane. Ja patrzę teraz też na pana Witolda, chociaż tu głośnik, panie Witoldzie, mi nieco pana przysłania. Dlaczego patrzę na pana, ale i na wszystkich was? Dlatego, że pan jest reżyserem filmu, który niebawem będzie w kinach, o czym dzisiaj mówiliśmy w Westerplatte Młodych, Nędzarz i Madame. Jest reżyserem, napisał pan także scenariusz do tego filmu i wiem, że głównym przesłaniem filmu, który miałem szczęście w kolaudacji z panem oglądać, jest pragnienie wolności, które motywuje działania bohatera, które prowadzi bohatera do moralnego zwycięstwa. Widzimy brata Alberta Chmielowskiego w różnych etapach życia, tak? I na czym to pragnienie wolności polega? Co takiego się w nim dzieje? Kiedy on jest wolny? Czy on jest wolny od początku? Czy ta wolność się w nim staje? Co go wyzwala, jeśli był zniewolony?
Pozostajemy w dniu wspomnienia świętego Jana Pawła II i warto podkreślić, że to, co legło u podstaw naszego zainteresowania właśnie Adamem Chmielowskim, o którego ojciec pyta, którego później świat poznał jako brata Alberta Świętego, więc właśnie Karol Wojtyła, jako młody student polonistyki na UJ-cie w Krakowie, jako członek teatru rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka, on w pewnym momencie zadał sobie pytanie o sens swojego istnienia i o drogę swojego powołania. I przykład Adama Chmielowskiego był bardzo inspirujący, a w zasadzie decydujący dla niego. I później Karol Wojtyła, którego dziś znamy jako Jana Pawła II Świętego, wyraził się później już jako papież, że w latach jakby decydowania się jego drogi życiowej Adam Chmielowski odegrał rolę decydującą. I tę decydującą rolę właśnie odegrał poprzez stosunek Adama Chmielowskiego do wolności. I czasami niektórzy mówią, że zrezygnował ze szczęścia, że był malarzem, był może bogaty, że zrezygnował ze szczęścia. Wcale nie, on wybrał właśnie większą wolność, jak się później Karol Wojtyła w dramacie Brat naszego Boga wyraził i te słowa właśnie włożył w usta Adama Chmielowskiego. I jaką postawę Adam Chmielowski przyjął wobec wolności? Wspomnijmy trzy podstawowe fakty z jego życia. On jako 18-latek, czy właściwie niespełna 17-latek, w kontekście przymusowych branek Imperium Rosyjskiego, młodych chłopaków, tak żeby Polaków wykrwawić. On wstąpił do powstania styczniowego, jednego z najbardziej krwawych polskich powstań i to była właśnie jego niezgoda na tamtą rzeczywistość. To pokolenie romantyków, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, drugie pokolenie romantyków, Cyprian Kamil Norwid, to wszystko byli emigranci polityczni. Oni swoje największe dzieła, czy to były Dziady z 32, czy Pan Tadeusz z 34 Mickiewicza, one wszystkie powstały na emigracji i słynna inwokacja Mickiewicza właśnie dotyczyła tęsknoty za ojczyzną. I Adam Chmielowski także trafił na wygnanie polityczne, więc wolność ojczyzny, wolność ta osobista, to był ten pierwszy poziom wolności, z którym on się zetknął. I on przyjął postawę buntu. Druga postawa, którą przyjął, skończył studia w Monachium, tam należał do grupy artystów, do kolonii artystycznej Polaków, którzy nie mogli kształcić się w tutejszych akademiach sztuk pięknych. Studiowali w Petersburgu, w Monachium i tak dalej. Zresztą tam święcili triumfy. I on Po pierwsze, jako malarz o wielkim stylu, on się wyłamywał też z konwencji, z akademizmu, z malarstwa historycznego, które wówczas górowało. Więc ta jego niepokorna dusza i wolność także wyraziła się w wolności artystycznej. Nie wolności absolutnej, która profanowała sztukę czy wszelkie zdroworozsądkowe pojęcia, ale później pod wpływem tej pauperyzacji społeczeństwa, tej nędzy, która go otaczała. Zresztą napisał piękny list i do przyjaciela Chełmońskiego, i do Modrzejewskiej, co legło u podstaw tych jego wyborów. I on postanowił powoli z tego zrezygnować. On nie potrafił iść na kompromis nawet z samym sobą. I to właśnie była ta niezgoda. I myślę, że to, co Jan Paweł II włożył w jego usta, czyli to wybrałem większą wolność, to, że on wolność posunął do rangi nie absolutnej, jak dzisiejsi pseudotwórcy teatralni, tylko podniósł wolność do roli absolutnej cnoty, a to jest zasadnicza różnica.
Bóg stworzył człowieka wolnym, prawda? Więc, ale wolnym stworzył po to, żeby wybierał dobro. Żeby wybierał Boga, żeby wybierał życie, żeby wybierał to szczęście, którym jest Pan Bóg, bo poza nim szczęścia i spełnienia w gruncie rzeczy nie ma i człowiek się tak wije jak rozbitek po tym życiu, szukając ciągle to czegoś, czego znaleźć nie może. I jeżeli Bóg stworzył człowieka wolnym, no to właśnie ta wolność jest jakby atrybutem ludzkim, nie z abstraktem samym w sobie. Panie Witoldzie, można by pewnie wiele mówić na temat tego filmu, ale dlaczego od razu po pani Temidzie Stankiewicz-Podchoreckiej podjąłem ten temat? Dlatego, że ten film powstał dlatego, że są ludzie, którzy pragną też czegoś więcej niż widzą, niż dostają. Którzy do teatru nie pójdą, bo no, bywa tak, że spotkają się z profanacją słowa, z profanacją w ogóle kultury. To nie jest uprawa, tylko jakieś zabagnianie tej kultury.
Tak jak Maja powiedziała pani Temida Podchorecka, często w teatrze, we współczesnej kulturze wolność rozumiana w tym właśnie współcześnie staje się tak naprawdę zniewoleniem, bo artyści wręcz na siłę chcą pokazać swoją niezależność, to, że tworzą wolną sztukę i wręcz tak mi przyszła na myśl taka rzecz, że kobiety często używają wulgaryzmów, żeby podkreślić to, że one są wolne, że one tutaj stają się niezależne, że teraz
wyzwolone
właśnie. Natomiast tak jak pani Podchorecka podkreśliła, ta wolność staje się dla nas zniewoleniem, bo ja na przykład nie czuję się często zmuszona do używania wulgaryzmów, kiedy się z kimś komunikuję, kiedy z kimś rozmawiam i wcale nie uważam, że to jest jakieś ujmowanie mojej wolności, ponieważ i o tym też przedmówczyni wspomniała, to musi mieć jakiś cel. Nasza ekspresja i też ekspresja w teatrze musi mieć cel, musi mieć uzasadnienie. Także
tak, bo działanie człowieka powinno być działaniem celowym, tak? Rozumnym, a nie bezrozumnym, bezcelowym, czyli pozbawionym sensu. Zresztą, jeżeli by się zastanowić, nikt z nas, jakby każdy z nas szuka sensu. Tak? Chcę odkryć sens swojego życia, skąd przychodzę, dokąd zmierzam. To są pytania absolutnie fundamentalne i jeżeli nie potrafimy na nie znaleźć odpowiedzi, to znowu się wijemy. To jest niezwykła potrzeba ludzka właśnie sensu. Więc dlaczego tak wiele słów tego sensu, naszych działań, sensu bywa pozbawionych? Dlaczego się nie zastanawiamy? Dlaczego tak mało myślimy, tylko instynktownie zaczynamy działać jak zwierzęta, prawda? Ktoś coś powie, to uciekamy, albo się bijemy, albo mało, coraz mniej myśli. Mówi się, że wiara jest słabsza w ludziach dzisiaj, ale mam wrażenie, że rozum wcale sobie lepiej nie radzi.
To właśnie wolność to Przemysław. wewnętrzny, więc skoro dar, to od Boga i warto w ogóle wyróżnić, moim zdaniem, że mamy wolność wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzna, no wewnętrzna to jest od na przykład zniewolenia jakiegoś i to jest bardziej negatywna, bo człowiek ma wolność na przykład być, nie być zniewolonym przez alkohol, no ale są różne rzeczy, czy sam wybiera i na przykład sam się zniewala i to jest ta wolność negatywna. Na przykład pozytywna to jest do realizacji celu jakiegoś właśnie i wydaje mi się, że niektórzy zapominają, że jest też właśnie zewnętrzna i ona odnosi się do społeczeństwa. Mhm. I no negatywna na przykład to może być w ten sposób, że ja mam wolność powiedzieć, co uważam, ale nie poniosę za to właśnie konsekwencji, co wcześniej mówiliśmy. No i co powiedział Norwid? Problemem jest to, że jest odejście od świętości i genezy słowa. I tak wydaje mi się, że ludzie zapominają, że po części wolność człowieka jest względna. Nie mamy jakby... wolność nie oznacza samowoli. Skoro nie jesteśmy władcami swojego życia, Bóg nas zesłał na ziemię, Bóg nas też zabierze przysłowiowo. No i musimy opierać się, tak jak mówił w sumie Jan Paweł II, w obrębie tego, co mówi Dekalog. Jeżeli nasza wolność będzie nieuporządkowana, to korzystanie z tej wolności, no to wpadamy wtedy i kończy się to jakąś formą zniewolenia.
I bardzo Witold podkreślił kolega, że ta wolność wewnętrzna, ona jest nawet bardziej tragiczna niż wolność zewnętrzna. Zresztą jeden z tych wieszczów, wielkich romantyków nawet napisał, że niczym Sybir, niczym knuty, ni cielesnych tortur król, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból. I tamto pokolenie, które ukształtowało naszą, pokolenie zaborów, mentalność, to pokolenie naszych prapradziadów, które wychowało pokolenie, które później odzyskało dla Polski niepodległość, oni wiedzieli, że tak naprawdę niewola zewnętrzna nie była antidotum dla naszych zaborców na zabicie Polaków.
Trzeba było zabić duszę, tak?
Zabić duszę, rząd dusz, wszystkie rugi pruskie, wszystkie zsyłki na Syberię, nawet nie eksterminacja biologiczna, ale uczynienie z nas kulturowych warzyw, amnezja, to co się po prostu wycinanie korzeni, wykorzenianie pamięci.
Żeby zabić nas mentalnie. Żeby zabić nas mentalnie, prawda? Bo jeżeli się zabije człowieka mentalnie stworzy się niewolnika, to już nawet go nie trzeba pilnować. To już niepotrzebne są płoty, to już niepotrzebne są inne działania, bo on już mentalnie jest niewolnikiem i działa jak niewolnik i myśli jak niewolnik. I to chyba się też dzieje. Temu służy pedagogika wstydu, która przez wiele lat była w Polsce uprawiana, tak? Żebyśmy jakby nie podnosili głowy, żebyśmy nie byli dumni, żebyśmy byli tylko wdzięczni za okruszki, które spadną z pańskiego stołu. Jak szczenięta, o których mówi pismo, tak? A człowiek właśnie jest wolny po to, żeby też potrafił zachować swoją godność. I każdy człowiek tę godność posiada, niezależnie od tego, czy jest taki, czy inny, bo jest stworzeniem Bożym. I godność jest przyrodzona człowiekowi, każdemu człowiekowi, tylko my nieraz tę godność w sobie próbujemy jakoś zmieszyć, zamazać, coś zrobić. Maja?
Ja bym się posunęła wręcz do stwierdzenia, że współcześnie panuje moda na wolność, co jest zauważalne szczególnie wśród najbardziej podatnej na mody grupy społecznej, czyli wśród nastolatków, wśród młodzieży, którzy mają, panuje taki duch rewolucyjny i jesteśmy wszyscy przeciwko zasadom. Ale to jest wolność w takim zupełnie błędnym rozumieniu. I właśnie papież Polak podczas homilii w Olsztynie w 91 roku, on wyróżnił takie dwa rodzaje wolności. Mamy tę wolność prawdziwą, której, tak jak powiedział Jan Paweł II, nie ma wolności bez prawdy. I to jest ta dobra, zdrowo rozumiana wolność. Ale mamy też tę wolność taką rewolucyjną, to jest wolność od Chrystusa. Czyli właśnie podążanie, można powiedzieć, za takim ludzkimi modami, żebyśmy byli wolni we współczesnym świecie, ale tylko we współczesnym, żebyśmy byli dopasowani do ogółu.
to jest wspólne z kardynałem Wyszyńskim, który mówił, że, bo tutaj mowa była o takim rewolucyjnym, prawda, pojmowaniu wolności, że rewolucja to jest zorganizowane barbarzyństwo. I gdyby popatrzeć na rewolucję oświecenia bolszewicką, prawda, marksistowską, no i każdą taką rewolucję, to w zasadzie staje się zorganizowanym barbarzyństwem, co no jakby już się egzemplifikuje na ulicach, choćby w wulgaryzacji języka. Tak? Celowo prowokowanej, ale przecież nie tylko. Także to zorganizowane barbarzyństwo, mówi kardynał Wyszyński, poprzedzone jest pewnymi znakami, na przykład związanymi z jakby z degradacją słowa. I to też widzimy. Piotr chciał.
Tak, to prawda. Ja chciałem powrócić może do tego, od czego zaczęliśmy ten etap dyskusji, czyli słów pani Temidy Stankiewicz-Podchoreckiej, od tego problemu, który ona zasygnalizowała, czyli kwestii wolności artystycznej. Wydaje się, że współcześnie coraz częściej ta wolność artystyczna staje się swoistym wytrychem do tego, żeby chociażby uderzać w inne wolności. Wiemy, że wolność w naszym kraju ma swoje oparcie w konstytucji, ale oprócz wolności są też jej pewne granice. Mówiłem wcześniej o kodeksie karnym. Jest też coś takiego jak obraza uczuć religijnych i to, o czym pani też Temida Stankiewicz-Podchorecka mówiła, coraz częściej uzasadnia się właśnie tą obrazą uczuć religijnych, mówiąc wprost, czy to w teatrze, czy to w jakichś happeningach, właśnie tą wolnością artystyczną. Przykłady można mnożyć. Ja pamiętam całą batalię, jaką też toczyliśmy w naszych mediach ze spektaklem Golgota Piknik. To jest spektakl, który lata temu był w Polsce promowany i w wielu miastach miał być eksponowany. Przypomnę, to spektakl, który kpił z Chrystusa, mówiąc wprost, szydził z naszej wiary, ale wszelkie uwagi podnoszone w tym kierunku były zbywane właśnie tą wolnością artystyczną i gdzieś po serii artykułów, po serii tematów część miast wycofała się również z epatowania tym spektaklem.
Szymon i Antoni później, tak?
My mieliśmy też takie doświadczenie w pracy dziennikarskiej, dlatego że jak jeździmy gdzieś z kamerą robić też materiały newsowe, to któregoś dnia była taka sytuacja, kiedy w Toruniu był grany spektakl właśnie o Radiu Maryja. Reżyser związany zresztą z jedną z gazet ogólnopolskich dzienników zbudował obraz w tym spektaklu radia całkowicie nieprawdziwy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na taki pewien mechanizm, który wtedy zauważyłem, jeżeli chodzi o budowanie siebie jako autorytetu. To znaczy reżyser staje się medialnie popularny poprzez to, że buduje spektakl atakujący Radio Maryja, buduje paszkwil, który w jakimś sensie tak obraża i tutaj słuchaczy samych, ale też pracowników, bo mieliśmy też okazję obejrzeć fragment tego spektaklu, po czym buduje swój autorytet jako człowieka, który ma wszelkie predyspozycje i prawo do tego, żeby oceniać działalność Radia Maryja. I teraz co on dalej robi? On teraz staje się człowiekiem, który jest podawany we wszystkich mediach w Polsce. Jego wypowiedzi na temat radia są w całkowicie zmanipulowanym reportażu dla jednej z zagranicznych stacji telewizyjnych. I wokół całego spektaklu, który notabene ze sztuką miał niewiele wspólnego, budowana jest cała otoczka medialna, budująca całkowicie nieprawdziwy obraz miejsca, w którym jesteśmy. To znaczy, to też było właśnie takie silne zderzenie. Fragment tego spektaklu, który wtedy był zaprezentowany, był całkowicie niezgodny z tym doświadczeniem codziennym, które my jako pracownicy mamy tutaj w radiu. Natomiast sam ten mechanizm budowania wokół sztuki, spektaklu, pewnej atmosfery sensacyjności, pewnego budowania autorytetów medialnych, no, był dla mnie czymś takim całkowicie nowym, zupełnie nowym doświadczeniem, z którym się wcześniej nie spotkałem.
Podobnie, Antoni, już za chwilę, i podobnie jak tutaj Szymon powiedział, to jedna z organizacji pożytku publicznego przecież, kampanię na zbiórkę 1%, to w zasadzie była w dużej mierze kampania przeciwko innej fundacji, prawda? Właśnie fundacji, która jest producentem tego filmu, Fundacji Lux Veritatis, i wykorzystała wizerunek ojca dyrektora po to, czyli poprzez atak na kogoś próbowała zebrać 1%. I czy to jest właśnie wykorzystywanie wolności dla dobra, dla prawdy, tak? Poprzez atakowanie kogoś. To jest, no proszę sobie na to pytanie jakby odpowiedzieć, ale fundacja wyprodukowała ten film Nędzarz i Madame, którego reżyserem jest obecny w studio Witold Ludwik, z też ludzkich datków. To są małe kwoty, które ludzie dawali z tego 1%, ale żeby powstało jakieś dobro. No i myślę, że powstało. Po tym, co widziałem, powstało.
Chciałbym na przykład powiedzieć o bardzo ciekawym aspekcie. Na pewnym etapie staraliśmy się jako produkcja, jako Fundacja Lux Veritatis o dofinansowanie w Instytucie Państwowym, Instytucie Sztuki Filmowej. Ja przyznam, że ta formuła dofinansowań jest wpisana w polskie prawo i mogą się o nie starać wszystkie profesjonalne produkcje. Czyni to corocznie kilkadziesiąt produkcji i polskie prawo, które jakby te pieniądze, te subwencje przeznacza, może dofinansować nawet do 50% budżetów filmu, albo jeżeli jest spełniona definicja filmu trudnego, to nawet do 70%. I teraz no, zwróćmy uwagę, jakie filmy powstają, jakie są dofinansowywane. I na przykład dla formalności tylko dodam, że filmowi Nędzarz i Madame odmówiono tego dofinansowania, ale to tak naprawdę nie jest aż tak ważne i nie na to chciałem położyć akcent, ale w tych wnioskach, które tam należało wypełniać, w tej dokumentacji, padło pytanie, czy planowana produkcja spełnia wszystkie kryteria tak zwanego testu Bechdel. Na tamten moment w zupełności nie wiedziałem, czym jest jakikolwiek test Bechdel i niech nie czuje się nikt tutaj z obecnych zawstydzony, jeżeli zapytam dla formalności, czy ktoś z was słyszał o czymś takim jak test Bechdel. Otóż kiedy sprawdziłem, to jest to test socjologiczny, kulturowy, sprawdzający obecność kobiet w kulturze. To znaczy film, o którego dofinansowanie się produkcje starają, spełni kryterium Bechdel pod trzema warunkami. Jeżeli w filmie są przynajmniej dwie postaci kobiece, po drugie, jeżeli te kobiety mają przynajmniej jedną wspólną scenę, i po trzecie, jeżeli przedmiotem sceny czy tematem ich dialogu jest temat kobiecy. Tak się składało, że w naszym filmie, patrząc statystycznie, są rzeczywiście dwie aktorki. Jedną jest postać Modrzejewskiej, w drugiej jedna z bezdomnych, tylko już nieszczęśliwie nie przewidzieliśmy w scenariuszu, żeby się one spotkały na ekranie, no i niestety też nie poruszyły tematu kobiecego. I tam w tym wniosku była wprawdzie klauzula, że
ale co to też znaczy temat kobiecy, prawda? Bo to tak. Tu też możemy zaraz zarzucić stereotypowość takiego podejścia.
Tak. To było tam troszeczkę sprytniej sformułowane. Już nie chciałbym cytować, żeby mnie potem nie złapano za słowo. W każdym razie i było to opatrzone klauzulą, że odpowiedź na to pytanie nie będzie brana pod uwagę w ocenie wniosku, jakkolwiek udzielenie na nie odpowiedzi było obowiązkowe. I dla mnie to było bardzo wymowne. Obowiązkowa odpowiedź, ale nie to jest dla celów statystycznych. Dlaczego o tym mówię tytułem wstępu? Ponieważ czasem ulegamy takiemu uproszczeniu, że mówimy o złych teatrach, o złym repertuarze, że mówimy o tym, że teatry demoralizują i sztuka. Tylko pamiętajmy, że te sztuki, te instytucje tworzą ludzie, którzy podejmują decyzje. Teatry mają swoje działy kadr, mają swoich kierowników administracyjnych, mają dyrektorów artystycznych. Oni wspólnie podejmują decyzje. Są konkursy na tych reżyserów, na tych dyrektorów, są konkursy na reżyserów. Teatry są dofinansowywane, mają coś do powiedzenia samorządy, urzędy wojewódzkie. Ktoś podejmuje te decyzje o obsadzeniu takich, a nie innych ludzi. Po drugie, zobaczmy, jak jest skonstruowany system dofinansowań, jakie są fundacje, co dofinansowują.
Ale to tak już króciutko, bo niepewnie nie zdołamy wszystkiego wymienić.
Tak, konkluzja moja była po prostu taka, że nie chciałbym, abyśmy popadli w pułapkę mówienia tylko o złych inicjatywach i złych ludziach, ponieważ te inicjatywy są tak przejaskrawiane, tak przeakcentowywane, że dobre produkcje, dobre spektakle, dobrzy aktorzy są skazywani na margines, a przynajmniej spośród tych ludzi, których ja poznałem, mówiąc słowami Czesława Niemena, ludzi dobrej woli jest więcej. Aktorów, reżyserów, dźwiękowców, operatorów, którzy mówią, chcemy grać w dobrych sztukach, chcemy grać w dobrych repertuarach, w dobrych teatrach i myślę, że takich artystów jest wielu i tak troszkę w oderwaniu od tego, o czym mówimy, myślę, że dzisiaj także wspaniałych artystów o zdrowym kręgosłupie moralnym także poznamy.
Tak, bo chyba systemowo to jest psute. Nawet jeżeli ktoś by chciał, to ma trudności, duże trudności, prawda, żeby w czymś takim być obecnym, dlatego że no nawet kryteria przyznawania Oscarów, jak sobie popatrzymy, tak, no właśnie, są no, kuriozalne. Jakie to ma znaczenie dla mnie, że no powiedzmy tak, że ktoś jest, no wiadomo, do postaci trzeba dobrać, ale abstrahując od tego, nie? No, jeżeli ty masz kompetencje, jeżeli jesteś profesjonalny, jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, to czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś blondynem, czy brunetem, łysy, czy tam jakiś, nie wiem, inna fryzura, no to jak, no nie ma to znaczenia dla mnie. Nie pytam też nawet i o orientację, i o to, o tamto, co się nieraz na sztandarach przecież wynosi. Jakie to ma wszystko w gruncie rzeczy znaczenie dla tej pracy, którą wykonujemy, tak? I dla której też jesteśmy. No, robi się jakieś etykiety, sztuczne tematy, no ale pytanie jest w gruncie rzeczy, no, dlaczego? Dlaczego ludzie biją się, bo ktoś jest inny niż ja? No, jeżeli byłby mną, to byłby taki sam, ale nie jest mną, więc siłą rzeczy jest inny. No, nie pojmuję, jak można kogoś prześladować za rasę, za kolor skóry. Człowiek, no.
I na przykład zwróciłem uwagę na wypowiedź wielu aktorów, nawet amerykańskich, którzy w poprzek właśnie tym politycznie poprawnym jakby decyzjom mówią, że decydenci tych decyzji, powołując się na argument parytetu, obecności ról albo parytetu koloru skóry, mówią, że tak naprawdę dla nich jako kobiet czy osób o odmiennym kolorze skóry to jest tak naprawdę deprecjonujące, bo oni chcieliby dostawać rolę nie z uwagi na parytet obecności, że ma być tyle samo kobiet, tylko właśnie z uwagi na kryterium talentu.
Antoni nie może się do mikrofonu dostać. Panie Antoni.
No właśnie, bo może wszystko chodzi o to, że jest błąd z edukacją. Słowo jest narzędziem, to co mówiliśmy wcześniej. A czy my jako ludzie młodzi potrafimy się obsługiwać tym słowem? Właśnie bardzo dużo dzisiaj jest tych słów. Tych słów jest coraz więcej. No nie mówiąc już oczywiście o słów, które nam się narzuca z innych języków, które się zapożyczamy z innych języków. Ale właśnie bardzo mało mamy do czynienia z tym pięknym słowem. W ostatnich czasach może troszeczkę lepiej z lekturami, ale już mieliśmy taką ogromną falę, gdzie tych tradycyjnych lektur, gdzie mogliśmy poznać to piękno tego słowa, było coraz mniej i my po prostu nie potrafimy obsługiwać się tym słowem. Chciałbym też zauważyć, jak bardzo dzisiaj też potrzebujemy ilości słów, bardzo dużej ilości słów i jak bardzo jesteśmy pytani o zdanie na każdy praktycznie temat. Dzisiaj powinniśmy wiedzieć wszystko na każdy temat, albo bardziej nie powinniśmy wiedzieć, ale mieć wyrobione zdanie na każdy temat. Czyli przy każdym rodzinnym stole musimy mieć zdanie wyrobione na temat pandemii, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy mieć temat wyrobiony na temat aktualnej polityki w Polsce. Za dużo używamy słów, za dużo dzisiaj jest słów, a nie znamy ciszy, nie znamy milczenia. Tak bardzo używamy tych słów, że my straciliśmy kontrolę nad nimi. My no po prostu nie potrafimy się nimi obsługiwać. A przede wszystkim nasze słowo nie jest wolne od konsekwencji. I jaki jest dzisiaj problem? Kiedyś większość z nas albo już powiedziała, albo powie to słynne słowo tak drugiej osobie w obecności kapłana, w obecności Pana Boga, a potem nagle po jakimś czasie to słowo traci swoją ważność, bo my nie znamy wartości tego słowa, bo my po prostu nie umiemy się nim obsługiwać.
No tak samo dodam, że czy chcesz przyjąć święcenia kapłańskie, bo nieraz no, podajemy przykłady małżeństw, ale to działa też w dwie strony, tak? I to jako ksiądz mówię, że to działa w dwie strony, bo nieraz tak rzeczywiście jednostronnie mówimy o rozpadzie małżeństwa.
Kapłani też mówią, że ślubujemy posłuszeństwo, a niestety różnie potem.
No i co? I warto było czekać, aż Antoni się odezwie.
Ale Antoni, kiedy mówił, postawił, mówiąc o ciszy, taką piękną, dramatyczną, retoryczną pauzę. Tak. Jakkolwiek tak. Powiadają, że radio nie znosi ciszy, to akurat ten była moment ciszy pomiędzy oddechami był urocza. Tak świadomie piękny, że czy studiujesz dziennikarstwo? Czy
tak,
coś innego?
Tak, tutaj ojciec Dariusz pewnie nauczył tej ciszy.
O pauzie mówiliśmy w każdym
tak,
razie.
Tak, ale to Norwid, o którym było wspomniane na początku, on właśnie w swoim poemacie poświęcił prawie całą strofę na to, żeby podkreślić, że pauza, że milczenie też jest w pewnym sensie słowem i że nie możemy o tym zapominać. A jeszcze wracając do tego, co Witek mówił wcześniej o właśnie tych wymaganiach, jakie są stawiane filmom, zanim one zostają dopuszczone do szerszej publiczności, to ja słyszałam o takiej sytuacji, że ktoś, kto powiedział, że on inne rasy traktuje na równi i już jest określony jako rasista, ponieważ te inne rasy w ogóle dostrzega. I to też ojciec właśnie dobrze podsumował, że niezależnie od tego, jakiej jesteśmy rasy, czy jakiej płci, każdy z nas jest po prostu człowiekiem. Jeżeli jest dobry w tym, co robi, to powinien być traktowany po prostu jako człowiek i oceniany według swojego talentu.
I nie sprowadzany do jednego wymiaru, a nieraz sami się sprowadzamy do jednego wymiaru i to jest chyba najbardziej przykre, że nawet eksponujemy ten jeden wymiar tylko na zewnątrz, tak? A człowiek to jest dużo bardziej, powiedziałbym, ktoś skomplikowany w sobie i nieraz też widzimy kogoś uśmiechniętego na zewnątrz, wydawałoby się, że szczęśliwy, a wcale tak nie jest. I dlatego człowiek zawsze pozostaje tajemnicą, a nie odkrytym kimś przez drugiego. Piotr cały czas twierdzi, że milczenie jest złotem, ale też tak jest, prawda? Tego milczenia nam brakuje. Teraz zaśpiewamy, a w zasadzie zaśpiewa ktoś, kto wiem, że też słucha w tej chwili też naszej audycji, Andrzej Lampert. I będzie to utwór, o którym za chwilę powiemy więcej, utwór do filmu Nędzarz i Madame w reżyserii obecnego wśród nas Witolda Ludwiga. Wciąż pytasz czemu? To jest pytanie o sens. O tym właśnie rozmawialiśmy. Andrzej Lampert.
Wciąż pytasz czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane? Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. ile warte serce, które bije w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz czemu tak trudno płacić dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię, jak płomień zapałki uparci się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam znów. Jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce da
wciąż pytasz czemu, to oficjalny utwór, który związany jest, promuje produkcję filmu Nędzarz i Madame. Słyszeliśmy Andrzeja Lamperta, który w tej chwili jest w Grazu, w Austrii, ale nie tylko tam, bo również tutaj i wszędzie tam, gdzie Radio Maryja w tej chwili jest słyszalne. Pan Andrzej Lampert jest razem z nami. Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Szczęść Boże, witam ojcze Dariuszu, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich gości w studiu, a zwłaszcza jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę prywatności, witam reżysera filmu, pana Witolda Ludwiga.
Tak, jest tutaj.
Dziękuję serdecznie.
Panie Andrzeju, pan śpiewa ten utwór, który nosi tytuł Wciąż pytasz czemu. To jest taki utwór związany z poszukiwaniem sensu życia. Pan zobaczył ten sens, no po pierwsze i myślę najważniejsze, jako mąż, jako ojciec czworga dzieci, ale także jako ktoś, kto chce pielęgnować słowo, które pan śpiewa w operze. Gdyby pan powiedział o tym takim swoim doświadczeniu właśnie wartości słowa, tej wolności swojej i jeżeli możemy prosić, to także wiary.
Postaram się króciutko. Przysłuchuję się całej audycji od początku tak naprawdę. Dzisiaj skończyliśmy próbę wcześniej. Wcześniej sygnalizowałem, że będzie możliwe połączenie po 22. Natomiast miałem okazję się chwileczkę oporządzić. Słucham audycji od początku, słuchałem wielu bardzo ciekawych tutaj Państwa wypowiedzi. Słuchałem również wypowiedzi pani Temidy Podchoreckiej, która jest krytykiem teatralnym. I nie chciałbym oczywiście się zagłębiać w te tematy zbyt, ponieważ nie jestem znawcą. Natomiast na swojej skórze jako śpiewak operowy taki zawód wykonuję obecnie, jeden z dwóch, tak bym powiedział enigmatycznie. Również spotkałem się z tym takim nadużywaniem tej wolności, o której tutaj była mowa. Jeśli tylko coś takiego czuję, że miałbym w czymś takim uczestniczyć, muszę powiedzieć, że wycofuję się z takich propozycji. Co do samego słowa, my jako wykonawcy muzyki operowej jesteśmy podporządkowani dziełom, które już istnieją od wieków. To słowo jest znane wielu ludziom, melomanom. Śpiewamy najczęściej w językach obcych. Ale przyznam szczerze, że sztuka, którą kiedyś tworzono, była naprawdę na wysokim poziomie i no ma niesamowitą wartość. Ja jako człowiek z estrady, bym się tak wyraził, uważałem niegdyś, że opera jest taką skostniałą formułą, no jakoś tak niewiele może mi dać. Myliłem się bardzo, bardzo. Często te wszystkie dzieła operowe są stworzone na podstawie już istniejących wielkich arcydzieł, dzieł literackich. To jest pierwsza kwestia. Druga, no po prostu muzyka i poziom, jaki można usłyszeć w operze, cały ten anturaż, całą tę otoczkę, no jest to naprawdę kultura wysoka i uwielbiam właśnie tradycyjny teatr, uwielbiam te sztuki dawne, uwielbiam, można powiedzieć tak kolokwialnie, te sprawdzone sztuki, jak na przykład La Bohème, Cyganeria Pucciniego, czy Eugeniusz Onegin, Piotra Czajkowskiego. Także to takie moje doświadczenie z teatru. A co do pierwszego pytania ojca, a propos poszukiwania prawdy, sensu, tak, to jest chyba takie zadanie na całe życie, przynajmniej ja tak myślę. Nie wiem, czy jestem, nie jestem żadnym przykładem, jestem człowiekiem na co dzień walczącym o swoją wiarę, o to, żeby utrzymać się jakoś w tym wszystkim, w tym świecie, który nas atakuje rzeczywiście, a propos słowa, atakuje nas wieloma bodźcami. Natomiast na pewno sam siebie pytam wielokrotnie, tak jak w tej piosence, wciąż pytasz czemu, o sens. Generalnie jako ojciec, rzeczywiście już tutaj ojciec wspomniał, znalazłem taki sens. Znalazłem sens w swoim życiu i jest nim rodzina. Muszę przyznać, że jako smarkacz, jako człowiek, który niewiele wiedział o życiu, nie potrafiłem właściwie tego docenić. Nie potrafiłem docenić słów, powiedzmy, najbliższych, tam rodziców, rodziny, prawda, która gdzieś tam bliższych osób, czy przyjaciół, nawet już będąc młodzieńcem, jaką wartością, jakim sensem życia może być właśnie ojcostwo, może być macierzyństwo w przypadku kobiety. Także no ja znalazłem ten sens, myślę, tak mówię tutaj odważnie, publicznie, ale na pewno rodzina stała się moim priorytetem. A całość dopełnia całości dopełnia muzyka, czyli tak naprawdę mój zawód, moje rzemiosło. Przepraszam za ten chaos wypowiedzi, ale próbowałem zebrać te wszystkie elementy jakoś, jeśli macie Państwo jakiś konkretny wątek do rozwinięcia, to chętnie podyskutuję.
Tak, tutaj Mariusz, nasz student z uczelni, zgłasza się. Panie Mariuszu.
Witamy Panie Andrzeju bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że Panie Mariuszu. Możemy się z Panem skontaktować.
To mnie jest niezmiernie miło, proszę mi wierzyć. Dziękuję za zaproszenie do tak wartościowej audycji.
Wciąż pytasz czemu to utwór w Pana wykonaniu. Ja mam takie pytanie do refrenu, który Pan śpiewa. Ostatnie dwa wersy. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda Twa iskra wznieci płomienie. Ja chciałem zapytać, jak Pan interpretuje te słowa i co czuł Pan w trakcie śpiewania tych słów? Bo to są bardzo, myślę, ciekawe słowa.
Tak, ja tylko na marginesie chciałbym powiedzieć, że gdy otrzymałem piosenkę od Witolda Ludwiga, materiał demonstracyjny, no musiałem usiąść, szczerze mówiąc. Zrobiło to na mnie niesamowicie duże wrażenie. Już dawno nie miałem okazji śpiewać, uczestniczyć w wykonaniu tak wartościowej piosenki, za co bardzo dziękuję i dziękuję jednocześnie teraz publicznie panu Witoldowi za zaproszenie do tego, za zaufanie. Bym mógł wziąć w tym udział. Czuję się wielce zaszczycony, czuję się wzruszony i przechodząc do Pana pytania, Panie Mariuszu, ja to interpretuję w ten sposób. Właściwie często o tym ostatnio sobie myślałem, nawet mówię o tym, jeżeli serce dasz na spalenie, każda Twa iskra wznieci płomieniem. I tutaj właśnie a propos rodziny, doświadczam tego namacalnie. To znaczy, to jest to takie biblijne, dosłowne, moim zdaniem, umieranie dla drugiego człowieka. Ono się realizuje w rodzinie. To znaczy tam, gdzie zapominamy o sobie. Oczywiście nie zawsze jest idealnie też. Nie chciałbym tego tak wszystkiego kolorować. Natomiast właśnie w rodzinie, gdzie umieramy dla drugiego człowieka, często zapominając o sobie i nie zastanawiając się właściwie nad zbytnio nad jakimiś tam problemami, po prostu idziemy do przodu. Więc ja to jednoznacznie tutaj interpretuję z umieraniem dla drugiego człowieka. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale już to kiedyś zostało powiedziane, więc chciałem użyć tego porównania, odnosząc się do tego wersu. Zresztą refren zrobił na mnie i robi wciąż i mam nadzieję i wielką nadzieję, że słuchaczom przypadnie ta piosenka do gustu, nie tylko do gustu, ale zapisze się w sercu, ponieważ ona porusza najczulszą strunę. Ona nas pobudza do myślenia. Każe nam się zatrzymać. Jak to było powiedziane, zapisałem sobie, pan Antoni dzisiaj o tym wspominał, za dużo słów, brakuje ciszy. Ja jestem akurat fanem ciszy, dlatego że na co dzień mam tyle decybeli wokół swojej głowy, wokół uszu, szukam tej ciszy i generalnie jestem człowiekiem, który za bardzo gdzieś tam stara się być gdzieś zawsze z boku, bardziej obserwować. Nie jestem typem showmana. Natomiast a propos tej ciszy, myślę i życzę tego sobie i wszystkim, żebyśmy zatrzymali się w tej ciszy, która też jest słowem, jak zostało to powiedziane. I właśnie zastanowili się nad tym tekstem, ponieważ jest on niezwykle piękny. Nie można przejść obojętnie obok tej piosenki. Nie można przejść, mówię generalnie, obok piosenki albo obok tych słów. Uważam, że myślę, że się ze mną zgodzicie, drodzy Państwo, będący w studiu.
Zdecydowanie. I teraz, Panie Andrzeju, Pani Maja ma do Pana pytanie.
Tak, dobry wieczór, Panie Andrzeju.
Dobry wieczór, Pani Maja.
Ja mam takie pytanie dość osobiste, ale jestem bardzo ciekawa Pańskiej odpowiedzi, ponieważ Pan reprezentuje ten gatunek artystów, a o artyzmie i o sztuce i wolności w sztuce było trochę mowy dzisiaj wieczorem. Ja mam takie pytanie, czy ze względu na wyznawane przez pana wartości, na tę postawę właśnie katolicką, służącą prawdzie, czy spotkał się pan z pewnego rodzaju może odrzuceniem w tym środowisku artystycznym, czy może z jakimś niezrozumieniem? Czy była taka sytuacja, kiedy był pan może też wykluczony? Ponieważ no, artyści są rozumieni często współcześnie jako takie dość zamknięte środowisko, które jednak poddaje się tej modzie wolności.
Mhm. Tak, spotkałem się z czymś takim. Przede wszystkim chciałbym prosić, nie czuję się artystą w ogóle, naprawdę, i to jest, staje w prawdzie. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że czasem się nim bywa, czasem się czuję takie chwile, które mogłyby na to wskazywać. Natomiast raczej mówię o sobie jako rzemieślnik, ale w tym swoim rzemiośle i tutaj na tym swoim warsztacie spotkałem się z takim zagadnieniem. Natomiast nigdy mnie to jakoś mocno nie zraniło, natomiast no właśnie, spotkałem się, otrzymując konkretne słowo, czy konkretny komentarz, konkretną opinię, czasem właśnie przemilczenie, ale to przemilczenie, nie tę ciszę, którą byśmy chcieli, która nas nastraja do jakiegoś namysłu, jakiejś kontemplacji, tylko to milczenie z drugiej strony, które było odpowiedzią właśnie tym atakiem. Więc zdecydowanie tak, no ja myślę, że jestem postrzegany jako, zresztą słyszałem to od kogoś, ktoś mi to kiedyś potwierdził, jestem takim wykonawcą, rzemieślnikiem kościółkowym. Właściwie nie wiem dlaczego to do mnie przylgnęło. Myślę sobie, czy jeśli ktoś bierze udział w koncertach czy w inicjatywach, do których jest przekonany, ale wykonuje, czy stara się wykonywać swoje rzemiosło na najwyższym poziomie, czy od razu trzeba go w ten sposób określać. Tutaj brakuje mi troszeczkę wolności. Tutaj nie czuję się w tym wolny. Chciałbym, żeby tak naprawdę czy polityka, czy religia były gdzieś poza tym, żebyśmy mogli być ponad tym, żeby te nasze przekonania były tak naprawdę w jakimś sensie sprawą wewnętrzną, oczywiście wtedy, kiedy trzeba stanąć na barykadach i wypowiedzieć się w konkretnym temacie, ale tutaj troszeczkę mi brakuje mojej wolności. Moja wolność jest zagrożona. Moja wolność duchowa, moja wolność religijna bywa, nie jest, bo bywa, bo to nie jest tak, że cały czas czasem bywa zagrożona. Natomiast generalnie środowisko artystyczne, no nie chcę się wypowiadać w imieniu wszystkich, ale moje odczucie jest takie, że jest nastawione anty do różnych tego typu inicjatyw, do różnych instytucji. No właśnie, moje środowisko lubi nazywać Kościół instytucją. Jakby poza tym niczego w tym nie widzi i tak jak mówię, nie chcę generalizować i nikogo obrazić, ale zdarza się to dosyć często. Raz miałem w życiu taką sytuację, otrzymałem propozycję jednego z teatrów w Polsce i tam sprawa dotyczyła koncepcji reżyserskiej właśnie, bo tutaj też chciałbym nawiązać do tej wypowiedzi pani Temidy Podchoreckiej. Tak mi się skojarzyło. I tam otrzymałem propozycję wykonania jednej z głównych partii. Natomiast byłem ciekawy po doświadczeniach, które miałem kilka miesięcy wcześniej, gdzie nagi mężczyzna bez uprzedzenia tańczył przede mną, gdy wykonywałem jeden z utworów symfonicznych. No była też to sztuka, tak to było określone przez reżysera. Kompletnie nagi mężczyzna. Więc nauczony tym doświadczeniem zapytałem w tymże teatrze, jaka jest koncepcja artystyczna, bo myślę, że mogę mieć Takie pytanie. No, zostało to odebrane bardzo negatywnie, że ja tutaj chciałbym na coś wpływać, że może chciałbym ingerować. I proszę sobie wyobrazić, odpisano mi po jakimś czasie, że państwo rezygnują z mojego udziału, właśnie nie chcąc urazić moich, nie wiem, przekonań, moich poglądów i tak dalej, i tak dalej. Czyli dano mi jasno do zrozumienia, czym to się będzie jadło. Natomiast chcę powiedzieć, efekt był taki, no, że ta sztuka była rzeczywiście kontrowersyjna. Ja nie wziąłem w niej udziału, a koledzy, którzy brali udział w próbach, powiedzieli mi po czasie, że wykonałem świetny ruch, bo ja myśmy się z tego rzeczywiście później wycofali, ponieważ ta sztuka była na tyle kontrowersyjna, ciężko się po prostu brało w tym udział. To było nie na temat. I mamy na przykład na tak zwanym warsztacie operę trwa, a robi się z tego sztukę reżyserską, zaznaczam, bo to jest kwestia reżysera, która nie ma nic wspólnego z treścią i z librettem. No to właściwie pytam też, dlaczego i czemu ma to służyć. Zresztą dyrektor tamtejszej instytucji, wcześniej oburzony moim zapytaniem, zaskoczony może tak delikatnie mówiąc, później w mailu czy w jakiejś takiej wiadomości przyznał mi rację, ponieważ ja myślałem, że jestem w tym teatrze już spalony, a przyznał mi rację tym, że otrzymałem kolejną propozycję, tak to odczytałem. Więc on sam był chyba zaskoczony tym, co w tym teatrze się wydarzyło. Tego typu rzeczy się dzieją i no, moje środowisko rzeczywiście pozwala sobie na takie ataki.
Dziękuję. Teraz pan Piotr.
Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dobry wieczór.
Jest mi bardzo miło, dlatego że około dekady temu spotkaliśmy się na planie programu w telewizji Trwam Kalejdoskopu Młodych. Ja byłem wówczas początkującym prowadzącym, a pan już uznanym artystą. Jest mi bardzo miło. Moje pytanie jest takie. Wówczas pan łączył dwa światy. To znaczy świat muzyki poważnej i świat muzyki rozrywkowej. Chciałem dopytać, jak to teraz wygląda i czy te dwa światy w ogóle można połączyć, czy się łączą. A drugie pytanie brzmi w ten sposób. Pan powiedział chwilę wcześniej o tym, że wycofuje się z pewnych przedsięwzięć, te, które gdzieś kolidują z pana przekonaniami. Chciałem dopytać tak może trochę przewrotnie, czy nigdy nie było takiej sytuacji, w której pomyślał pan sobie, a może trzeba było jednak zacisnąć zęby, przymknąć oko na to, co tam się dzieje i wziąć w tym udział, a może byłby większy prestiż, czy takich myśli nigdy nie było?
Dziękuję za pytanie. A propos dwóch światów. 10 lat temu rzeczywiście miałem ogromny, olbrzymi dylemat. Olbrzymi jest tutaj lepszym słowem. Natomiast ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem takim troszeczkę schizofrenikiem muzycznym, ale to przyszło samo. To znaczy, rzeczywiście moje życie opierało się w dużej mierze i przez długi czas na wykonywaniu muzyki lżejszej, na wykonywaniu piosenek i nigdy nie przypuszczałem, że w ogóle będę mógł dotknąć tej sztuki wysokiej, tak to nazwę, jeśli chodzi o operę oczywiście. I 10 lat dokładnie, to jest niesamowite, bo pan mówi, że spotkaliśmy się 10 lat temu. Ja 10 lat temu poznałem niesamowitą postać, niesamowitą osobę w swoim życiu. Poznałem ich wiele, natomiast ta szczególnie wywarła wpływ na dalszy bieg wydarzeń. Chciałem tutaj wspomnieć o pani profesor Helenie Łazarskiej. To jest osoba, która, można powiedzieć, mnie naprowadziła, nakierowała, która wskazała, dała tutaj jakieś wskazówki, zadała mi poważne pytania, na które musiałem sobie odpowiedzieć. I to był moment rzeczywiście zwrotny. I ja od 10 lat zawodowo zajmuję się operą. Pracuję w operze, obecnie w Operze Śląskiej w Bytomiu. jestem solistą tej instytucji, a w tym momencie przebywam w Gracu, gościnnie w Operze w Gracu, gdzie przygotowujemy spektakl Poławia Czepereł u Georgesa Bizeta. I powiem w ten sposób, że w tamtym momencie trudno było sobie wyobrazić połączenie tych dwóch światów, ponieważ trzeba było porzucić jeden z nich, aby drugi mógł się rozwinąć. Oczywiście pożegnałem swoich przyjaciół z zespołu PIN i pozostawiłem ten świat. Bardzo mocno się zdecydowałem, przeżyłem swoją reedukację, jeżdżąc na prywatne lekcje do pani profesor do Wiednia i pełen obaw, czy to się uda, no ale jednak zaufałem osobie mądrzejszej od siebie i staram się tych mądrzejszych osób do dzisiejszego dnia słuchać. Zaufałem, wszedłem w ten zawód i on przyniósł bardzo zaskakujące efekty, czego wynikiem jest chociażby 10 lat na scenie operowej, ale pozwalam sobie coraz częściej wracać na estradę, chociażby czy na festiwal piosenki polskiej w Opolu, czy jakieś takie wydarzenia ważne też dla mnie, do których jestem przekonany, i biorę udział w wykonywaniu muzyki lżejszej. Jeśli chodzi o piosenkę do filmu, wciąż pytasz, czemu do filmu Nędzarz Madame, tutaj to jest poza kategorią. To jest właściwie takie wydarzenie, które na pewno zapisało już się w moim sercu i w moim życiu bardzo mocno, i udział w tym wydarzeniu jest... Nie jestem w stanie tego zakwalifikować, czy do opery, czy do piosenki. To jest takie wydarzenie wspaniałe. To jest taka perełka, można powiedzieć, za którą dziękuję. Ale to też jest poniekąd oczywiście podparte tymi wszystkimi... Udział w tym utworze jest podparty wszystkimi doświadczeniami, które udawało się zdobywać przez ostatnie lata. Więc obecnie jestem wykonawcą muzyki operowej, bo ja nawet sam siebie nie nazywam śpiewakiem operowym, ponieważ nigdy się nim nie czułem. Nie czułem, że mam do tego jakiekolwiek prawo. Nie interesowałem się operą, tak jak wcześniej mówiłem. Opera była dla mnie takim skostniałym formatem. Przepraszam wszystkich, których obrażam, mówiąc w ten sposób. A później po czasie zacząłem powoli odkrywać te karty i doceniać wartość, no ile ma nam do przekazania. Ale jednocześnie jestem osobą niespełnioną na estradzie i tak od paru lat przygotowuję się do po prostu wydania jakiegoś materiału dla jakiegoś wąskiego grona odbiorców, bo wiem, że gdzieś czekają, co jakiś czas otrzymuję jakieś właśnie maile, czy spotykam ludzi podczas koncertów, po koncertach, po spektaklach operowych, i te rozmowy trwają, więc nie przerwałem, że tak powiem, nie zerwałem kontaktu ze światem muzyki estradowej i zamierzam jeszcze jakieś tam jedno słowo chociaż w tym względzie a propos słowa wypowiedzieć. Bardzo chciałbym móc się wypowiedzieć, a propos jeszcze właśnie, bo to dzisiaj jest taki bardzo ciekawy temat. Ja byłem osobą, która uważała, że nie za wiele ma do powiedzenia. Zresztą dzisiaj słuchając audycji mówię, Boże, jacy piękni, młodzi, mądrzy ludzie, no po prostu słucha się tego fenomenalnie. Ja wam gratuluję i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem waszego oczytania, waszej wiedzy, waszego też światopoglądu. No, słucha się tego wspaniale, ile się człowiek może rzeczy nauczyć. Bardzo za to dziękuję jako odbiorca i jako uczestnik tej audycji. Więc to jest ten temat. Mam nadzieję, że zamknąłem wątek. A drugie pytanie... Drugie pytanie, czy nie było takiej sytuacji, w której pomyślałem sobie, a może wezmę udział, może coś się tam na tym uda ugrać. Więc były na pewno dylematy. Były dylematy, to jest tak coś, czego się uczę przez cały czas, będąc na tej drodze zawodowej. No nie ukrywam, że popełniłem też sporo błędów i zgodziłem się czasem, wyraziłem słowo aprobaty i dałem zgodę na udział w czymś, czego później żałowałem. Ja się tego nie wypieram. Jestem człowiekiem, który jest bardzo samokrytyczny i rzadko zadowolony. Pewnie wynika to z jakiegoś perfekcjonizmu, ale były takie sytuacje i później człowiek żałował wchodząc w jakiś temat. Pamiętam, że takim dylematem było dla mnie propozycja wzięcia udziału w operze, która była takim otwarciem współpracy z operą w Gracu, ponieważ to już jest tutaj moja trzecia inscenizacja, trzecia produkcja, ale ta pierwsza to był Król Roger Karola Szymanowskiego. Jeśli państwo słuchacze i wy, drodzy goście, mniej więcej kojarzycie utwór, libretto Iwaszkiewicza do muzyki Karola Szymanowskiego. No jest to utwór, który jest mocno zaangażowany, który jest jakimś takim tematem, jest pewnym zagadnieniem, które może człowieka blokować. Ja wyczuwam na przykład w tym utworze jakieś elementy dotyczące orientacji seksualnej, nie wiem, też gdzieś coś takiego mnie tam blokowało na przykład, tak? Zastanawiałem się długo, czy wziąć udział w przedstawieniu. Nawet dyskutowałem z paroma osobami, chyba nawet ze swoim kierownikiem duchowym i tak dalej. Natomiast ostatecznie wziąłem w tym udział i moje obawy były przesadzone. I to też chciałem powiedzieć, że może czasem nasze skrajne obawy takie po prostu są niepotrzebne, ponieważ wyszło z tego bardzo dużo dobra. Spektakl był naprawdę znakomity, inscenizacja była piękna, było to przedstawienie bardzo teatralne, gdzie było bardzo mało rekwizytów, wszystko było naprawdę, była to rzeczywiście sztuka teatralna w moim mniemaniu. Ponadto spektakl otrzymał kilka nagród w Austrii i po prostu można powiedzieć króciutko, strach miał wielkie oczy. Obawiałem się koncepcji reżyserskiej właśnie już nauczony tymi poprzednimi doświadczeniami, bo do tego zmierzałem. Jak reżyser przedstawi to zagadnienie tej sztuki. Ale okazuje się, że strach miał wielkie oczy. Więc warto jednak zaryzykować. Chociaż, jak ktoś powiedział, nie za wszelką cenę.
I jeszcze ostatnie pytanie Mariusza. Panie Mariuszu.
Panie Andrzeju, Nędzarz i Madame, film w reżyserii Witolda Ludwika. Ja mam pytanie, jakie ma pan wrażenia odnośnie tego filmu? Również jak pan ocenia ten materiał pod kątem słowa, pod kątem wolności słowa, która jest też naszym motywem przewodnim w naszej audycji?
Rzeczywiście na zaproszenie pana reżysera Witolda Ludwiga miałem okazję uczestniczyć w pokazie, w laudacji tak zwanej. Byłem zaskoczony tym zaproszeniem. Obraz, cały film, całe dzieło, muzyka, wszystko zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Zresztą miałem okazję się nawet chyba wypowiadać na portalu Radia Maryja i uważam, że jest to dzieło wartościowe, wyjątkowe. Jeśli chodzi o słowo, jestem pod wrażeniem tutaj wykonanej pracy reżysera i scenarzysty. Naprawdę wielkie gratulacje, panie Witoldzie. I już nie mogę się doczekać premiery i tego pokazu dla publiczności, dla widzów. Ja również mam nadzieję, że obejrzę ten film jak najwięcej osób. Trudno mi teraz jakby odnieść się konkretnie do słowa, natomiast w moim odczuciu to, co usłyszałem, to, co obejrzałem, było na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ponadto chciałbym, cały scenariusz oczywiście, to mam na myśli zdjęcia, muzyka, ale chciałbym podkreślić, i też o tym mówiłem, wyjątkową rzecz, mianowicie udział Piotra Zajączkowskiego i Magdaleny Michalik w tym filmie, którzy mnie niezwykle pozytywnie zaskoczyli. Chciałbym powiedzieć tak prywatnie, że to osoby, które spotykałem w zupełnie innych okolicznościach. Miałem kiedyś okazję właśnie być w Toruniu i rozmawiać z Piotrem Zajączkowskim w Radiu Sim chociażby, a z Magdaleną Michalik miałem okazję spotkać się podczas koncertu u Salezjanów w Krakowie, gdzie miałem przyjemność wystąpić z żoną. Był to koncert kolędowy i tam pani Magdalena Michalik była konferansjerem. No i wjeżdżam na te kolaudacje, siadam sobie, oglądam i nie potrafię, i nie wierzę po prostu. To jest piękne, że wprowadzili taką świeżość, wprowadzili taką naturalność, i wprowadzili, co też chciałbym podkreślić, prawdę przekazu. Ja jestem osobą, która generalnie szuka prawdy, nie wiem, w tym, co wykonuję, w tym, co mogę gdzieś zaoferować, dzięki Bogu, bo to przecież nie moje, wszystko za darmo. I też prawdę uwielbiam w kinie, w teatrze. I tutaj w tym filmie, w słowie, w grze aktorskiej, właśnie z tym się zetknąłem. Jest to naprawdę niezwykle wyjątkowy obraz i jestem zaszczycony, że mogłem w jakimś malutkim procencie wziąć udział w tym całym przedsięwzięciu.
Andrzeju, pozwól tylko, że jeszcze nawet nie tytułem dodania, ale korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj wspólnie razem, czy zgodzisz się, abyśmy wspólnie razem z tobą, a także jeszcze z trzecią osobą, ponieważ chciałbym, aby tutaj wybrzmiała także osoba kompozytora muzyki do tego utworu, Jakuba Lubowicza, który urodził się, pochodzi i dorastał w Zakopanem, miastu bardzo bliskim brata Alberta, właśnie pozdrowić jego. On obecnie pracuje w Warszawie, jest wybitnym dyrygentem, aranżerem, kierownikiem obecnie muzycznym Teatru Roma. I pozwól, że w imieniu wszystkich twórców i wykonawców, bo mam na myśli oprócz właśnie Jakuba i wszystkich instrumentalistów i tutaj ciebie obecnego jako właśnie wybitnego solista, czy zgodzisz się, żebyśmy, tak jak dziś wybrzmiała prapremiera telewizyjna i radiowa, żebyśmy wspólnie zaprosili, bo to już jutro jest premiera internetowa tego utworu i będzie opublikowany właśnie w internecie, na portalu YouTube, więc czy podpisujesz się pod tym zaproszeniem jutro w godzinach późno-popołudniowych, wczesno-wieczornych?
Podpisuję się całym sobą i oczywiście chciałbym podkreślić ogromną, olbrzymią rolę, przepraszam, że wcześniej tego nie powiedziałem, rzeczywiście Jakub Lubowicz, niesamowicie ważna postać, to jest osoba, która napisała muzykę do słów Witolda Ludwiga. Pozdrawiam Jakuba bardzo serdecznie, oczywiście wszyscy zapraszamy na jutrzejszą premierę telewizyjną. Jeszcze nie miałem okazji go zobaczyć, przyznaję się, bo mieliśmy próbę, także Witoldzie, bardzo się przepraszam. Nie było możliwości. W każdym razie serdecznie zapraszamy na jutrzejszą premierę teledysku do piosenki Wciąż pytasz czemu, promującej film Nędzarz i Madame w reżyserii Witolda Ludwiga.
A śpiewa obecny z nami pan Andrzej Lampert. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to spotkanie wieczorne, którego świadkami byli słuchacze Radia Maryja w Polsce, poza granicami, myślę, tak jak pan teraz w Gracu, choćby w Austrii. I dziękuję, bo mam wrażenie też, że właśnie ta rozmowa, ale też pana tutaj obecność pośród nas dla wielu ludzi, może być taką iskrą, która wzbudzi płomienie, o czym pan śpiewa w piosence. I też życzę, żeby właśnie takie płomienie też zostały wzniecone miłością matczyną, miłością ojcowską do waszych dzieci. No i też, żeby wzrastały tak silne, tak mocne pod waszą opieką.
Bardzo dziękuję, naprawdę było mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie i tak miłe przyjęcie. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, Witoldzie, w każdym razie dziękuję tobie również.
Nic się nie martw, Andrzeju, z racji tego, że nie widziałeś teledysku, jutro także jesteś zaproszony do obejrzenia go w internecie.
Wspaniale.
A przy okazji małe postscriptum serdeczne, całym sercem pozdrowienia dla brata Tomasza, którego także poznałem, i małżonki,
dziękuję,
która zatrwożona, pamiętasz, padł ci telefon, wracaliśmy po nagraniu teledysku o 4 w nocy i tak się poznaliśmy przez telefon. Także niech to pozdrowienie oprócz ciebie i podziękowanie niech spływa także na rodzinę, brata, małżonkę i dzieci.
Bardzo dziękuję jeszcze. Korzystając z okazji, jeśli mogę, bo jest kilka osób z mojej rodziny, które słuchają Radia Maryja, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim swoich rodziców, swoją rodzinkę i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. To pan Andrzej Lampert. Pozdrawiamy oczywiście także rodzinę najbliższą i dalszą. I dziękujemy, że jesteście razem z nami. A patrzę na zegar też, 23:34, czy mamy coś do przeczytania jeszcze, albo przynajmniej pozdrówmy osoby, które piszą, jeżeli z imienia są przedstawione. Antoni?
No tak, tutaj pozdrawiamy Marię, która przypomina nam właśnie o tych słowach przysięgi, obietnic, które zobowiązują do bardzo konkretnych postaw, o których wcześniej wspominaliśmy. I również też między innymi pozdrawiamy Natalię, która również podkreślała o wolność słowa, podkreślała, czym ona jest dla Cypriana Kamila Norwida, i podkreślała, jak wielkim intelektualnym mądrościami mógł się z nami dzielić.
I także Czas Wzrastania na Facebooku, tam również zaglądajcie, nie tylko w czasie trwania audycji, ale również w ciągu tygodnia. To audycja dla młodych, ale myślę, że dla każdego, chociaż no, tutaj próbujemy jakby też wzniecać te iskry najpierw w sobie, a później także w naszych słuchaczach, ale też słuchacze, tak jak przed chwilą pan Andrzej, również może być iskrą dla nas, bo na tym właśnie polega człowieczeństwo, że ubogacamy się wzajemnie, jeśli wspólnie odkrywamy prawdę. Wiecie, ile jeszcze materiałów nam zostało? No popatrzcie na ramówkę. Dużo. Zaniemówili. Piotr cały czas wychodzi z założenia, że milczenie jest złotem.
Przez całą audycję myślał, że ma wyłączony mikrofon, a to tutaj dioda.
Ale nie, również tutaj audycja była na tyle ciekawa, że no nie śmiałem się wtrącić, bo jednak wychodząc z tego studia zostanę przy przekonaniu, że lepiej słuchać.
Ale też nawet na zajęciach z dziennikarstwa mówimy sobie o tym, tak, że rozmowa jest, wypowiedź jest wynikiem słuchania się wzajemnie, że nie prowadzimy monologów w jednym czasie, w jednym miejscu, przekonując do swoich racji, o czym mówił Jan Paweł II, tylko słuchamy się wzajemnie i wtedy wychodzi, może wyjść jakieś dobro, a inaczej to tylko zwykła racja albo bezracja. No i tak, musimy przekonać ojca Grzegorza Wosia, który odpowiada za tę audycję, żeby była część druga. I mamy jeszcze tutaj sporo materiałów. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, pan profesor Piotr Jaroszyński, pani doktor Jolanta Hajdasz, pani doktor Aldona Plucińska. No mnóstwo jeszcze wątków. Rzecz o wolności słowa na różnych płaszczyznach, w różnych kontekstach. Patrzcie, to jest ważna sprawa. Piotr jeszcze chciał przeczytać, tak? Coś
tak,
albo powiedzieć.
Tak, bo widzę, że ojciec niedwuznacznie patrzy na zegarek. Natomiast korzystając jeszcze z tego, że dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, ja wynotowałem sobie takie słowa papieża, które mogą być zadaniem dla każdego, myślę, z nas w kontekście właśnie wolności słowa. Papież napisał, że wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Więc to chyba takie zadanie dla każdego z nas, żeby zmagać się z samym sobą, zmagać się o to, żeby ta wolność była.
Oddamy się za chwilę Matce Bożej w opiekę w sanktuarium, które jest blisko Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Jest wizerunek Matki Bożej, którą w swojej prywatnej kaplicy miał święty Jan Paweł II w Watykanie. Jeżeli ktoś z was nie był, to zapraszamy do sanktuarium, bo to jest szczególne miejsce. Tam są relikwie Jana Pawła II, ale też ten czcigodny, tak go nazywam, czcigodny obraz Matki Bożej. Bo jeżeli zastępca Chrystusa na ziemi klęczał przed nim prawie 27 lat, to jest coś szczególnego, a gdy go oddawał ten obraz przez księdza Mirosława Drostka ojcu dyrektorowi, to na aureoli Pana Jezusa, czyli Syna, podpisał się jako zastępca Chrystusa na ziemi, Jan Paweł II. I ten podpis również widoczny jest, gdy zbliżymy się do tego obrazu, a można się, kochani, zbliżyć. Zbliżmy się do Matki Bożej. A pozdrowienia króciutkie, Przemek? Bo teraz przynajmniej każdego jeszcze usłyszymy. Przemek?
To dla wszystkich słuchaczy i dla rodziny.
Szymon?
Ja chciałbym żonę pozdrowić.
Piotr?
Ja również pozdrawiam swoją żonę, swoją mamę, pozdrawiam swoich teściów.
Maja?
Rodziców i wszystkie moje 6 sióstr i całych 2 braci.
Mariusz?
Ja pozdrawiam rodzinę, słuchaczy Radia Maryja oraz moją dziewczynę.
I Antoni?
Ja pozdrawiam wszystkich mieszkańców malowniczego miasteczka na południu Mazowsza, Radomia, całą moją rodzinkę.
Witold Ludwik?
Bardzo chciałbym pozdrowić serdecznie przede wszystkim rodziców i siostry, a także przyjaciół, którzy współtworzyli film Nędzarz i Madame. Mam na myśli Karola Niechciała, Martę Strugałę i Iliana Kucaja, taki nasz dream team. I Panu Bogu dziękuję za dar ich talentów i cieszę się, że nasi widzowie będą ich talenty także mogli podziwiać w filmie Nędzarz i Madame, ale za to Panu Bogu chwała.
Jutro premiera teledysku na YouTube.
Tak jest.
Jutro także w piosence tygodnia znajdzie się utwór promujący film Nędzarz i Madame, który wkrótce w kinach, a kiedy to też wkrótce zostanie zapowiedziane.
Tak, już znamy to.
Tak. I pan Piotr.
To ja chciałbym pozdrowić całą rodzinę z Ogartowa i koleżankę z Gdańska, która słucha tej audycji.
To pomodlimy się teraz, dobrze? Właśnie o to, żeby to słowo, które będzie wychodzić z nas, nie było spętane egoizmem, kłamstwem, przekonywaniem do swoich racji, żeby nie cierpiało ucisku. Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święty Janie Pawle II,
módlcie się za nami.
Wszyscy święci i święte Boże,
módlcie się za nami.
I pozwólcie, że pobłogosławię was i tych wszystkich, którzy słuchają. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dobrej nocy wszystkim. Dziękuję wam za obecność. Studenci i absolwenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej byli razem z nami. Do usłyszenia za tydzień. Czas wzrastania zawsze w piątki o 21.30. Westerplatte Młodych o godzinie 18.15. Zaglądajcie na te profile. Tam coś w ciągu tygodnia też się dzieje. Jutro już możecie głosować w piosence tygodnia na utwór Wciąż pytasz czemu w wykonaniu Andrzeja Lampera. Roberta, utwór promujący film Nędzarz i Madame. Też przesyłajcie linki i informujcie o tym, że taka piosenka jest, ale przede wszystkim popatrzcie na tekst i niech ten śpiew Andrzeja Lamperta także wam pomoże w rozumieniu tego tekstu, w medytacji tego tekstu, bo on jest bardzo, bardzo ważny. A ja bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw żadnemu twemu bliźniemu, żadnemu człowiekowi. Zarazem to przykazanie stwierdza, że prawda jest dobrem dla człowieka. Jest dobrem dla człowieka w odniesieniach międzyludzkich. Jest dobrem dla człowieka w odniesieniach szerszych, społecznych. Jest dobrem. Drugi człowiek ma prawo do prawdy. Człowiek ma prawo do prawdy. Czasem człowiek nie ma prawa do prawdy, do pewnej prawdy. I dlatego my patrzymy z podziwem na ludzi, którzy wobec przemocy, na przykład w czasie okupacji, potrafili nie wydać, nie powiedzieć prawdy. Ponieważ do tej prawdy nie miał prawa. Ten, który jej żądał, który ją wymuszał przemocą.
Są słowa, które powiedziane raz nigdy już nie giną. Z wiatrem wędrują przez cały świat. Czasem w ciszy możesz je usłyszeć. Tną jak miecz, słowa, które leczą każdą ranę, słowa jak burza, zimny deszcz, słowa, które koją. Słowa, których nie zna nikt. Słowa, których więcej nie usłyszysz. Czarodziejskie jak zaklęcia w bajce. Słowa, których sens znasz tylko ty. Mówią, że milczenie złotem, kiedy słowa w pustce błądzą. Od diamentów droższe słowa, które ją wypełnią.